Once upon a time, Puppy Odysseus fought in the Puppy Trojan War. Then heck of puppies died, and they didn't fight anymore.
Cześć, słuchacie 83. odcinka podcastu Diabelskie Naśnienie, znaczy się Inside Baseball z Wrocławia oraz Irlandii, mówią do was Konrad Okoński, szepczący z dupami.
I Mateusz Żarkowski, sroka bez oka, a także
Filip Bartuzzi, papuga z kikutem.
Myślałem, że dzisiaj trzeba Bartuzzi. W dzisiejszym odcinku rozkminy, gierki.
Pocałujcie mnie w dupę.
Prokrastynować prokrastynowanie.
Ludzie saltowo upośledzeni.
Planowana najebunda, aka zła kłamana prohibicja. Oraz newsy, koza stoi, odliczanie, czas zacząć.
Ło mój Boże.
Buduj zegar, zajdziesz daleko.
Oskryptuj życie.
Toaleta według normy ISO.
Ręce rwą się do pracy.
Jestem House, wstrzyknijcie mu wybielacz do żył.
Big Brother 2.0.
Naziści zombie.
Metoda stopy w dziecku.
Nostradamus przewidział Fallouta.
Prawo laski.
Karta łez warta oraz piłka w trybuny i after show. Cześć Filip.
Cześć.
Dlaczego twoje nazwisko nie czyta się Bartuzzi?
Spolszczyli. Powinno być przez 2Z. Gdyby było przez 2Z, to by się czytało po prostu Bartuzzi, ale...
Więc teraz jesteś Włosem?
Włochem. Tak Włosem. Powinno być.
Jesteś oryginalnie Włochem?
Takim większym Włosem. Włochem.
Tak? Ale faktycznie twoja rodzina pochodzi z rejonów południowych?
Tak. Wyemigrowali.
Jesteś w ogóle takim obieży światem, bo teraz mieszkasz w Irlandii.
Jesteś nielegalnym imigrantem.
Ale dla którego kraju?
Tak.
Dla wszystkich.
Tak.
Nie jestem mile widziany teraz nigdzie.
Czy jest coś, co chciałbyś opowiedzieć o sobie, tak jakbyś miał, wiesz, jakbyś chciał przedstawić się ludziom, którzy może nie wiedzą, kim jesteś, tak jak wszyscy, którzy nas słyszą?
Cześć, jestem Filip z Włoch, ale jednocześnie też z Irlandii. Zawodu programista z uczelni, student informatyki, a stan umysłu student erasmusowy, co chyba się wyklucza jedno z drugim.
To znaczy, że uprawiasz więcej seksu niż studiujesz.
Niż studiujesz seksu? Uprawiam więcej seksu niż go studiuję.
W wielkim uproszczeniu tak.
To jest bardzo możliwe. Filipa zaprosiliśmy dzisiaj, ponieważ Filip wie co nieco o improwizacji i stwierdziliśmy, że może będzie to dobra okazja, żeby zagrać w kilka takich gier. Także możecie się tego dzisiaj spodziewać.
Tak, chcieliśmy zawsze zrobić trochę rzeczy związanych z improwizacją. Mieliśmy parę jakby już takich, przystawialiśmy się do tego. Przymierzaliśmy się do tego jakiś czas, ale zawsze to gdzieś schodziło na drugi plan i nagle enters Filip. Enter Filip. I udało nam się ten.
Właściwie Filip, kiepsko brzmi Filip, przygotowywać się do impro. No bo impro powinno być w ogóle nieprzygotowywane.
My się nie przygotowywaliśmy, tylko my się przymierzaliśmy do tego. Tutaj. A teraz słuchajcie, to w takim razie pocałujcie mnie w dupę, muszę wam coś powiedzieć. Kojarzycie, jest taka usługa, Filip może nie wiedzieć, bo to w Polsce. Jest taka usługa, nazywa się paczkomaty. Kojarzycie?
Kojarzę.
No, że może, ale jak to działa, że możesz powiedzieć, że nie wysyłajcie mi do domu, bo nie mam domu.
Tak.
Tylko wysyłajcie mi to w inne miejsce, żebym musiał iść to odebrać, tak?
Tak, w teorii to polega na tym, że na przykład nie wiesz, czy będziesz w domu, albo nie wiesz, gdzie będziesz i chcesz mieć spokój i chcesz, żeby ta paczka po prostu...
Nie wiem, gdzie będę.
Chcesz, żeby ta paczka po prostu gdzieś stała, w dodatku nie chcesz odebierać jej na poczcie, gdzie stoisz w kolejce, tylko chcesz sobie przyjść, kliknąć jeden guzik czy dwa guziki na klawiaturce pod stacją benzynową i dostać tą paczkę ze skrytki. Na tym polega w teorii paczkomat.
Jak super miejsce do czekania, żeby kogoś okraść.
No, za ekstra. Polecam. Ratogoński. Więc jak to wyglądało dzisiaj? Dzisiaj wyglądało to w ten sposób, że dostaję SMS-a od paczkomatów o godzinie 18.20, czyli tak 40 minut przed naszym podcastem. I myślę, idealnie to akurat może zdążę pojechać, a może pojadę sobie później. Ale nie pojadę później, wiecie
paczkomat
dlaczego?
Paczkomat pisze do ciebie SMS-a, ktoś coś ze mnie wsadził, czekam na ciebie.
Właśnie, ale niestety właśnie nie.
W taki sposób wysyłają te SMS-y.
Właśnie,
czy
słuchajcie.
Używałeś tego paczkomatu dzisiaj?
Właśnie nie. Słuchaj to, co się wydarzyło.
Okay, dobra.
Nie dostaję informacji, że moja przesyłka czeka w paczkomacie, tak jak powinno być, tylko czeka przy paczkomacie do godziny 20. I rozumiem, że będzie tam stał kurier z tą paczką w ręce dla mnie, ponieważ nie ma miejsca w paczkomacie, ponieważ idą święta za półtora miesiąca. Także wzruszam ramionami, skoro do 20 to stwierdzam, muszę to zrobić przed podcastem. Wsiadam do auta, jadę tam na miejsce i idę po tą paczkę. I pod paczkomatem, jak możecie sobie wyobrazić, stoi 10 osób, które czekają na kuriera i którego nie ma.
O kurwa, najgorzej.
I teraz słuchaj, ja zainwestowałem, w mojej głowie liczy się, jest taka waga, nie? Ja wiem, że zainwestowałem jazdę samochodem i już 10 minut z mojego czasu, więc myślę, wiesz, ile będę miał, ile poczekać na tego kuriera, żeby nie stracić tej inwestycji, którą już poczyniłem. Więc stwierdziłem, że poczekam przynajmniej 10 minut i jeżeli nie przyjedzie, to wtedy zawijam do domu, żeby nagrywać z wami.
Aha, czyli to nie było tak, że paczka będzie czekać do 22, tylko paczka będzie o którejś godzinie, a jak nie, to się pierdol.
Właśnie nie. Właśnie miała czekać do 20, a kurier, skoro ja dostałem SMS-a, powinien być na miejscu, ale go nie było, bo nie przyjechał jeszcze. Tylko wysłał SMS-a, bo pewnie nie chciało mu się na nas czekać, więc stwierdził, że wyśle SMS-a najpierw, a potem przyjedzie, żeby wszyscy już na niego czekali w tym zimnie.
Bardzo mądrze z jego strony.
Także przyjechał o godzinie 19:00, kiedy ja już się zbierałem praktycznie, ale widzę, że jedzie. Co chwilę widziałem, jak że jedzie jakiś van, więc zakładałem, że to może kurier i czekałem dalej. Ludzie dzwonili i opierdalali paczkomaty przez telefon. Kurier przyjechał koleś, który za bardzo nie mógł nam nic powiedzieć na temat tego, co się stało, ponieważ to był jego pierwszy dzień w pracy. I miał takie blond dredy na głowie. Wyglądał jak student z pierwszą robotą.
To tak smutne. I co, dostałeś tą paczkę w końcu?
Paczkę zdobyć, tak.
Ty go pytasz, paczkomacie, co się stało, panie paczkomacie, co się stało, a on tak patrzy na ciebie, wzrusza na ramię i tak, no.
Wiesz, co jest najlepsze? Że kiedy odbierasz paczkomacie normalnie, oni mają bardzo fajnie wszystko porozkminiane, mają fajne graficzki, mają fajne dowcipy, zawsze jak dostajesz od nich maila, to tam jest jakaś historyjka zabawna, a jak odbierasz paczkę, wpisujesz
pewnego
kod...
Pewnego razu zsipałem.
Słuchaj, jak odbierasz kod, to on cię odblokowuje twoją skrytkę, ty do niej idziesz, otwierasz ją, wyciągasz paczkę i zamykasz. I paczkomat ci zabawnie napisze, odebrałeś paczkę w przeciągu 10 sekund, następnym razem spróbuj szybciej. I teraz jak odbierałem tą paczkę, to chciałem mu powiedzieć, że dostarczył paczkę w 31 minut. Następnym razem może spróbuję szybciej. Ale było mi go żal, bo to był jego pierwszy dzień.
Zajebiste, to mi się strasznie podobało.
W każdym razie nie jestem tak zachwycony.
No, możesz na Yelpie wystawić jedną gwiazdkę.
No nie, bo wiesz, cała idea...
To jest fajne, że jest jedyne co...
na Yelpie?
To jest w ogóle, nie, nie wiem, chodzi mi o to, że jedyne co wystarczy w dzisiejszych czasach, żeby uciszyć ludzi, to po prostu dać im cokolwiek, gdzie mogą powiedzieć, nie jestem zadowolony z tej usługi, a oni powiedzą, okej.
Jestem bardzo niezadowolony, jestem bardzo przykro.
Pamiętam, jak kiedyś byliśmy w Poznaniu i wracaliśmy z Poznania i Konrad miał jakiegoś kolesia z BlaBlaCara. I ze wszystkich kolesi, którzy byli dostępni, wybrał takiego, który nie miał podanego numeru telefonu, tylko trzeba było się z nim kontaktować przez aplikację.
Bo ja nie lubię dzwonić przez telefon.
Więc napisał do niego, przez to umówił się z nim na konkretną godzinę, no ale godzina przychodziła i koleś nie odpowiadał, kiedy i gdzie i tak dalej. Więc Konrad się strasznie wkurwił i strasznie mi się spodobało to, że jego rozwiązaniem problemu było, napiszę mu negatywną opinię.
Ja wierzę w system, Mateusz.
Ja myślałem, no tak, na pewno koleś, który nie przejmuje się tym, że się umówił z ludźmi, będzie się przejmował tym, że dostał negatywną opinię na portalu, który może założyć sobie po prostu nowe konto.
To fakt. Chciałbym móc powiedzieć, że nie masz racji, ale nie mogę.
A spojrzałeś, jak mu teraz się kariera toczy na BlaBlaCar, że mu zniszczyłeś właśnie karierę.
Możliwe, że jego życie przyjęło, wiesz, spiralę w dół.
Żona kręciła.
Zobaczysz, wiesz, zdjęcie profilowe z heroiną, wiesz.
Ale ja nic nie chcę mówić.
Brak człowieka.
Ale muszę coś dodać do tej historii.
Jak to on założył ISIS w ogóle?
Muszę dodać coś do tej historii, stary. Bo chciałbym zauważyć, że kiedy ty znalazłeś nam alternatywny środek transportu, to koleś miał niesprawne pasy w samochodzie.
Dojechałeś?
Ja też byłem oburzony. No tak, dojechałem. Jakbym zginął, to nie mógłbym ci nawet odpowiedzieć na to pytanie.
Także ten, no.
Korzystasz z wyjątkowej sytuacji, że przeżyłem tą jazdę.
Ty nie rozumiesz tego. Gdybyś miał wypadek,
tak,
to tak naprawdę to, że on miał niesprawne pasy, to by ci w pewnym sensie uratowało życie. A to znaczy, no zobacz, jakbyś miał wypadek i na przykład byś stracił czucie w nogach. Mhm. To jest chujowe życie.
No.
Jakbyś był sparaliżowany i musiał się porozumiewać przez komputer, albo rysować w ogóle dmuchaniąc. Bo tak by było, jakiś styl. To by było chujowe, a tak to po prostu byś umarł.
Super, to byłoby zajebiste. uratowany byłbym od niewygodnego stylu życia.
Za tym, Jezus Maria, jak tak bardzo ci zależy, to trzeba nosić swoje pasy, no.
No, to prawda, może razem tak zrobię.
To jest też śmieszne, bo chodzisz na treningi i robisz salta i skaczesz z różnych dziwnych rzeczy i tak dalej, jak przychodzi do samochodu, to muszę mieć pasy.
Muszę mieć pasy? Nie mogę zrobić salta, kiedy będę lądował, kiedy wlecę przez przednią szybę. No nic. Ja potrzebuję mieć taką, wiesz, opinię z Irlandii tutaj na temat tych paczkomatów. Czy wy w ogóle macie jakieś takie nowoczesne sposoby, nie wiem, dostarczania paczek?
No właśnie ktoś mi tutaj tłumaczył, że są takie
królowa
sposoby.
Królowa sama przychodzi i daje.
Możesz ją pocałować w znaczek.
O, to było dobre.
I lick your stamps all the
time. Możesz mnie pocałować z tyłu w znaczek. No.
Wiem, że wysyłki do samej Irlandii są strasznie drogie z Wielkiej Brytanii. Ludzie mają taką sztuczkę, że zamawiają sobie na Irlandię Północną, która jest, jeżeli chodzi o wysyłki, wciąż Anglią. Więc płacą mniej za wysyłkę, ale muszą dojeżdżać do tej Irlandii Północnej. I
Irlandia jest aż tak mała, że możesz dojechać do północnej części kraju, żeby odebrać paczkę?
No, w sumie 2 godziny i przejedziesz całą wyspę wszerz.
No to zaoszczędziłeś 5 funtów na wysyłce, ale zapłaciłeś 20 funtów za benzynę.
No jeżeli ludzie tak robią, Konrad, to znaczy, że to kurwa opłaca, no.
Musimy policzyć, ile...
Ale właśnie nie, czekaj, nawet nie. To nie ty jedziesz, tylko są kurierzy, którzy z Irlandii jadą do drugiej Irlandii, biorą paczki, dowożą do ciebie.
To jest jakaś kwestia cła?
Szybciej i taniej. Być może,
wiesz,
nie orientowałem.
To brzmi jak ta firma, która...
A nie możesz od razu zamawiać 2 kurierów, jak robisz wysyłkę?
Żeby no ale to co, ma odebrać swojego paczkomatu? No w sumie tak to działa teraz.
I tak odbiera z twojego paczkomatu.
Czy ktoś u mnie z pracy zamówił sobie Fallouta, tego nowego, i powiedział mi, że gdyby nie zrobił tego, co właśnie zrobił z tymi paczkomatami...
No, nie zamówił go przez internet i by go ściągnął.
No powiedział, że i tak musi go ściągać przez internet, bo...
A, nie, ale on mógł zamówić kolekcjonerkę, w której był Pip-Boy.
No,
no
właśnie, kolekcjonerkę zamówił.
Tak, ma sens. Wiesz, jak to brzmi, to dojeżdżanie po twoją paczkę do innego kraju? To brzmi jak ta akcja, kiedy w Polsce poczta ma monopol na listy, czy miała monopol na listy, nie wiem jak jest w tej chwili, ale już list, który miał ponad 500 gram, to już nie był list, tylko to już była paczka, więc firma InPost zaczęła pakować listy w takie koperty, które miały taką blaszkę, która ważyła 500 gram.
Pamiętam to.
Pamiętasz to? Dostawałeś list z blaszką, ponieważ inaczej InPost nie mógł dostarczyć listu.
Świetne jest to, co ludzie robią. Pamiętam ten motyw.
To jest świetne, naprawdę.
A w ogóle InPost, paczkomaty są częścią InPost i wiem, że InPost też jest za granicą, więc de facto możesz z paczkomatu wysłać na paczkomat zagraniczny. To działa.
Może coś ci wyślemy tak dla jaj.
Polskie piwo.
Polskie piwo. Ty masz Guinnessa na miejscu, po co ci polskie piwo?
Właśnie, po co ci polskie piwo?
No już Guinnessa nie mogę, to po miesiącu się nudzi bardzo. No,
codziennie pijesz takie pyszne piwo, masz tak dosyć, mówię.
Codziennie kawior, zjadłbym kurwa pstrąga.
Nie, przepraszam, wy uważacie, że Guinness jest luksusowy?
Wiesz co, w Polsce kosztuje 17 zł za kufel, także w barze, także wiesz, w porównaniu do normalnego piwa, które kosztuje 8, 17 zł.
Co? No to 17 zł też w Irlandii kosztuje.
Naprawdę piwo kosztuje w barze już 8?
No, znaczy zależy gdzie jesteś, ale
od... Ja nie piwa w barze.
Najtaniej znajdziesz za 6.
Kurwa, ja pamiętam, jak piwo kosztowało 3 złote.
Nigdy nie kosztowało 3 złote.
Znaczy, 3 złote, 3,50 z sokiem.
Ale chyba nie we Wrocławiu.
W Szczecinie, jak miałem, kurwa, lat 15 może?
Powiem wam o świetnej promocji.
Problem niż inflacja, Mateusz.
Spożywczym.
To było z sokiem, więc dla dzieci mogą.
O, dzieci dali sok, ale dali trochę piwa dla ciebie.
Ty w ogóle memy z Kwaśniewskim widziałeś?
Te o piciu?
No...
Widziałem niektóre, no.
Memy z Kwaśniewskim są zajebiste. Na przykład jest Kwaśniewski i jest piwo, jak dzieci.
A widziałeś ten, gdzie jest ten news, która ciągnie ze sobą taki opar alkoholowy i jest Kwaśniewski w kostiumie astronauty? Jest fajnie. Dobra, zostawmy już ten impost, moi drodzy.
Kwaśniewski, który mówi dopalacze, tylko fermentacja, tylko destylacja.
Woda jak zwierzęta.
Kurwa macie, ten koleś jest świetny po prostu do tego. Dobrze jest mieć taką. No lepszy jest, wolę takiego prezydenta niż można przez RZ.
Ale czekajcie, czy Kwaśniewski miał jakąś taką historię swoją?
Wąsy czy wąsy?
Kwaśniewski był chyba miał taki motyw, że po prostu na jakiejś konferencji przyszedł pijany.
No.
To... Taki, czy złapali go dziennikarze, jak był po prostu pijany.
No i tak, ale...
tego się zaczęło.
Najlepsze jest to, że tłumaczył się, że to jest choroba, którą przywiózł z Filipin.
Tak było? Lepsze,
ale lepiej, żeby przywiózł taką chorobę, niż na przykład...
faktyczną chorobę.
Jakąś chorobę przenoszoną drogą płciową.
No.
Od innego chłopca. Z Filipin. Bardzo, bardzo ładnego, w ładnej sukience chłopca.
Zostałem ugryziony przez małpę.
Zostałem ugryziony przez...
Pamiętasz tą akcję?
Nie.
Jak powiedzieli, że AIDS można złapać wyłącznie albo przez drogę płciową, albo przez kontakt z krwią, czyli na przykład albo musiał pan ruchać małpę, albo musiał pan walczyć z małpą. Tak, tak, walczyłem z małpą.
Tak, pamiętam, ale mówiliśmy to na podcaście.
Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Jakoś tam
na podcaście gadaliśmy o tym i rechtaliśmy z tego, że wszyscy mówili tak, tak, na pewno walczyłem z małpą.
To robiłem cały dzień. Całą noc.
All day, all night.
Prokrastynować prokrastynowanie?
Gier, jeszcze było gier. Aha, gierki to było to, że będziemy grać.
Będziemy różne, gierki, tak.
Postaramy się grać w jakieś gry podczas newsów.
Zmieniliśmy płeć i będziemy robić gierki teraz.
Nie, będziemy grać w gierki.
Gierki, giereczki.
Filipa, prokrastynować prokrastynowanie.
Tak, to jest po części też twoje. Tak. Wysłałem dzisiaj na Facebooku artykuł o prokrastynacji. Jakiś taki bardzo stary, który odkładałem od kilku lat, żeby przeczytać. W końcu przeczytałem go, więc się podzieliłem nim. Mateusz mi wysłał kolejny, który mogę wrzucić do listy artykułów, które koniecznie muszę przeczytać o prokrastynacji. I stwierdziłem, że, musi być taki etap prokrastynacji, kiedy prokrastynujesz prokrastynowanie. Żeby prokrastynować prokrastynację, zaczynasz pracować, robić to, co powinieneś zrobić.
Aha.
I Mateusz stwierdził, że to faktycznie się przydarzyło. I Mateusz, co powiedziałeś?
Muszę znaleźć.
A wiecie, że to jest prawie tak ironiczne? Wiecie, że to jest możliwe? Tak ironiczne, jak to, że Monika nie skończyła swojej książki Getting Things Done. Taki poradnik ma.
Always get ahead.
Ale żeby nie było, to ja mam tą książkę w audiobooku i też ją zacząłem i też jej nie skończyłem. Może facet powinien był zacząć od meritum.
Uwaga, a ja ją wczoraj kupiłem, więc...
Powodzenia, daj nam znać.
A, to jest, mówię, i mi się zdarzało. Czasami trzeba było wcześniej wstać, żeby mieć czas na opierdalanie.
Czyli co, siadasz do pracy i myślisz, że nie chce ci się pracować, więc obejrzysz film, ale nie chce ci się filmu oglądać, także w sumie to pracujesz.
Nie, miałem tak, że czasami na przykład oglądałem, mówię, a zobaczę ten serial, ale w połowie serialu był nudny strasznie, więc zaczynałem programować i wyłączałem ten film.
To ma sens.
Bo ja lubię programować, bardzo lubię, więc jak widzę, że coś jest interesujące, to robię. Jak widzę, że łatwiej mi robić robota, to robię robota.
No zrozumiałe, wiesz, tak w sumie... Może jakbyś dał sobie tak 20 lat na takie życie zupełnie bez zastanawiania się, co masz robić, tylko to robiłbyś, co chcesz robić, to znalazłbyś jakiś taki rytm, żebyś pracował i miał, i wiesz, uprawiał dobrą zabawę i wszystko by się tak jakoś poukładało.
Myślę, żebyś skończył jako narkoman.
Prawdopodobnie tak.
Jeszcze raz, jeszcze możecie powtórzyć?
Że jakbyś poświęcił bardzo dużo lat i nie zastanawiał się, co musisz zrobić, tylko robił to, na co masz ochotę, czyli w tym momencie programujesz, bo masz ochotę, w tym momencie bawisz się, bo masz ochotę, to może przez te 20 lat byś tak twoje życie ułożyłoby się w taki rytm, że faktycznie pracowałbyś i, wiesz, miałbyś wszystkiego tyle, ile trzeba.
Ja tak będę wychował swoje dzieci, że jak będą chciały rozrywkę, to będą dostawać chujową rozrywkę. Będę im dawał same najgorsze seriale, że one powiedzą, tato, musimy oglądać ten film. Tak, oglądajcie ten film. Nie możemy zrobić zadania domowego. Dobra, zróbcie to zadanie domowe, ale potem musicie wrócić oglądać film.
To już jest któraś teoria twoja, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Pamiętam też taką, gdzie chciałeś porzucać dzieci i zostawiać im takie ślady na świecie, że tylko te inteligentne cię znajdą.
No i czekam. Czekam. Mój plan jest taki, że ja teraz nie jestem gotowy na dziecko, ale za jakieś 2-3 lata.
Kiedy nauczyłem się czytać?
Tak.
To cię znajdą.
No.
Może znajdą cię z bronią, kto wie.
Z bronią?
No wiesz, no jeśli będą miały
ci za bronię, złe. Czy one będą miały bronię?
Jeśli będą miały ci za złe to nie, i nie będzie to takie połączenie pokojowe, tylko bardziej Kill Bill.
Zajebiście, to będę jak Sith, że może być tylko jeden, że jest tylko jeden mistrz i jeden uczeń.
Możesz tego...
Zajebiście by było, jakby moje dzieci nawiązały taką... Znalazły siebie najpierw nawzajem i nawiązałyby taką ligę.
Ligę znaleźć tego skurwysyna.
Na przykład.
Porzuciłeś się wszystkie jednocześnie?
No i byłyby jak Transformers, jak nie Transformers, tylko jak Power Rangers. Miałyby różne kostiumy i tak dalej.
To jest bardzo konkretna fantazja, Mateusz. Bardzo konkretna.
That's awfully specific, Rick.
O Jezus.
Powinniśmy zrobić eksperta.
Tak.
Powinniśmy teraz zagrać w eksperta, w której wy jesteście ekspertem od wychowywania dzieci.
Dobra.
Ty właśnie chyba jesteś tym ekspertem.
Ja będę zadawał pytania.
Dobra.
Ekspert gra polega w taki sposób. Jedna osoba prowadzi wywiad, natomiast dwie osoby są ekspertem, czyli są jedną osobą, ale odpowiadają słowo po słowie.
Tak.
Tak.
Więc mówię słuchaczom, nie wam. Wy już wiecie.
Dobrze. Słuchacze nie odpowiadali, także poczuliśmy się w obowiązku powiedzieć za słuchaczy.
Dzień dobry, witam cię w kolejnym programie Kocham, zapinam.
Dzień.
Dobry.
W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z ekspertem od wychowania dziecka. Proszę pana, jest pan ekspertem szanowanym, który może nam powiedzieć, w jaki sposób można... W jaki sposób należy wychować dziecko? W jaki sposób na przykład sprawić, żeby dziecko jadło posiłek?
Po.
Siło przy jedzeniu.
Po?
Po.
Zabawie?
Z.
Misiem?
Należy.
Rózgą?
Zdeptać.
Dziecko?
Mocno.
W.
Beton.
Rozumiem. Czyli zdeptując dziecko w beton... Tak jakby ono wtedy krzyczy, ma otwarte usta i my wtedy wykorzystując moment nieuwagi dziecka wkładamy mu jedzenie do ust.
Słusznie.
Tak. Zgadza.
Się.
Ta.
Teoria.
Robimy.
To.
Zawsze.
Kiedy.
Jemy.
Posiłki.
Co natomiast jeśli dziecko na przykład nie chce posprzątać pokoju albo nie chce posprzątać pokoju?
Jest.
Dobry
sposób
na
takie
dziecko.
Po
pokoju. Pokoju.
Tak.
Tak.
Jest dobry sposób na dziecko po pokoju. Rozumiem, jaki to jest sposób?
Ogień.
Rozumiem. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Czyli daje mu dziecku, wbrew powiedzeniu, żeby nie bawić się zapałkami, daje mu dziecku zapałki, wtedy niejako pokój i dom sam się sprząta. A my po prostu musimy mieć dobrze ubezpieczone mieszkanie.
Tak.
Dokładnie.
W takim wypadku jeszcze jedno pytanie. Teraz mamy dziecko, dzieci są różne, więc nasze dzieci dorastają i mają na przykład problemy. Jak to radzić dziecku, które ma problem sercowy?
Najlepiej
kupić
dziecku
bypassa.
I z tym oto samą odpowiedzią dziękuję panu za udział w programie.
Hej, musiałem wyjść na chwilę, słyszałem, że był ekspert. Mam nadzieję, że wszyscy czują się trochę mądrzejsi teraz. Tymczasem ludzie saltowo upośledzeni.
Ludzie saltowo upośledzeni, więc jest coś takiego, że żyjemy teraz w czasach takiej poprawności politycznej, że jeżeli ktoś jest upośledzony na przykład umysłowo, mówi się, że ktoś jest upośledzony umysłowo i wtedy na przykład nie należy się z niego śmiać, że jest głupi, bo inaczej, bo to rani jego uczucia. Mówi, że jeżeli ktoś jest, nie jest bezdomny, tylko jest na przykład mieszkaniowo upośledzony.
No, tak się pewnie
mówi. Nie powinniśmy spać się, że jest nie powinniśmy się śmiać się z tego, że jest bezdomny.
No nie powinniśmy, ale się śmiejemy.
Tak. Więc ja się zastanawiam, czy do jakiego etapu to dojdzie. Na przykład tak samo była ta sytuacja o ludziach maturalnie upośledzonych, którzy nie potrafili zdać matury, bo są idiotami.
No twoja opinia.
To jest opinia eksperta. Ale powinniśmy zadać sobie takie pytanie, czy istnieją ludzie, którzy na przykład będą... No i teraz mówi się, że ktoś jest na przykład wagowo też upośledzony, że jest po prostu gruby i nie potrafi... Właściwie to by była osoba wagowo upośledzona, to by była chuda osoba.
Chyba tak, no.
Ale załóżmy, że jest szczupło upośledzona osoba.
A jeśli
osoba.
Jest gruba, to jest wagowo utalentowana.
Wagowo utalentowana. Więc teraz zastanawiam się, czy istnieją ludzie, którzy mogą powiedzieć, że są saltowo upośledzeni i jeżeli ty zrobisz salto przy nich, to ich to obraża.
Tak, to ich triggeruje.
Tak się mówi, to jest trigger dla nich. Oni się wtedy wpadają w, no, w nerwówkę wpadają taką.
Nie w nerwówkę, tylko w jakieś zachowanie, które ten... Nie?
Znaczy tak to, jak... to ich rani, co jest, wiesz, mogą wpaść w atak paniki na przykład.
Albo wystrzelić, bo to jest trigger w końcu.
Może wystrzelę, bo cholera wie. Ale czym? Spermą. Ponieważ jest to bardzo seksowne.
Wystrzelą saltem.
No, może. Wiesz co, trudno powiedzieć w sumie, bo nie wiem. Przepraszam, jestem jeszcze pod wrażeniem eksperta. Wiesz co, w zasadzie to tak jest, bo jeżeli pójdziesz gdzieś na imprezę, załóżmy, i zrobisz salto, to ludzie będą z ciebie śmiali, że się popisujesz przed wszystkimi. I to jest saltowe upośledzenie, bo to jest człowiek, który nie potrafi, ale więc będzie się śmiał z ciebie, żebyś ty się czuł gorzej, że potrafisz.
Salto shaming.
To jest salto shaming.
Salto shaming, piękne.
Widzisz, jak jesteśmy, nomenklaturę mamy obcykaną.
Jezus, ale to takie, póki jesteśmy w tym temacie, no. Stary, nowy South Park. Ty oglądasz na bieżąco?
Tak, chyba, że jest jakiś nowszy, którego jeszcze nie widziałem.
Jest nowy odcinek, który składa się z dwóch części i wypuścili pierwszy.
To widziałem, część. Tak, jest bardzo, stary, bardzo dobry. Nie wiem, to jest najlepszy w tym sezonie.
Jest najlepszy w tym sezonie, ale to jest coś lepszego jest z tym sezonem. Ten odcinek sprawił, że cały sezon ma sens. W sensie, że cały sezon, on łączy cały ten sezon w jedną rzecz, więc sprawia, że cały sezon jest zajebisty.
Ale to teraz muszę obejrzeć wszystko od początku, żeby zrozumieć? A czy cały sezon od początku?
Nie, nie, to były takie, cały sezon był po prostu rzeczami, które się dzieją i okazuje się, że każdy z tych tematów, każdy z tych odcinków jest w jakiś sposób częścią konspiracji, która tam jest. I no nie wiem, mnie rzucił na kolana po prostu, jak oglądałem się, brychtałem z tego, strasznie.
Mi się też bardzo podoba, jest naprawdę świetny.
Nie mogę tego obejrzeć.
Nie możesz obejrzeć, bo pewnie jest za późno i teraz jest zablokowany, bo oni mają jakąś taką umowę z Comedy Central.
Nie, mam napisane, że to jest nielegalne w moim kraju.
Wow! Jesteś w kraju pierwszego świata i masz zablokowane, a my możemy oglądać. Czekaj, puszczę teraz.
Się połącz.
Ale to jest straszne.
Puszczę teraz, żeby nasycić się tym.
Wysłałem wam fotkę nawet.
Przez ten. Połącz się przez proxy.
Czy nie, no to po prostu na torrenty wejdę.
No, tak. To takie proxy.
Tylko powiem
ale
ci, że...
nie mówimy na podcaście o torrentach. Oczywiście wejdziesz na wersję studencką.
Tak. Wiesz co? To jest śmieszne, bo jako, że South Park udostępnia legalnie i za darmo swoje odcinki, to ciężko jest go znaleźć.
Ale ty nie czaisz. To jest Sorry UK and Ireland. Jest Cartman w mundurze brytyjskiego policjanta, który mówi, że z powodu tych znaków handlowych nie możesz oglądać South Parku.
Z powodu znaków handlowych.
Royal Baby.
Royal Baby.
The Royal Canadian Baby.
Tak za bardzo nie oglądałem South Parku, ale grałem w Kijek Prawdy i mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o poczucie humoru, które...
To myślę, że masz przed sobą chyba 17 niesamowitych sezonów.
19.
To 18 w takim razie, bo pierwszy jest dosyć słaby.
Pierwszy wiadomo, że im starsze, tym inne. South Parki się dobrze ogląda sezonami od końca.
Tak, ja tak zarobiłem, było super. Polecam. Naprawdę warto, to jest dobry serial. W sensie mądry serial, mimo tego, jaki wiesz, jaką
nie,
ma opinię.
Mówię o nowych odcinkach szczególnie. Im nowsze odcinki, tym są coraz lepsze.
Mhm, to fakt.
Wysłałem wam jakąś grafikę, infografikę, jak dobre są odcinki South Parku.
Korzystałem z ich infografik, kiedy oglądałem Star Treka.
I wygląda na to, że to jest najlepszy sezon ever.
Który ten?
Który teraz jest.
Bo jest najwyżej, tak?
No tak, jest taka linia jedna dłuższa i ona jest średnią z odcinków. Znaczy, w którą stronę
to
idzie
jest
średnia?
Trendu. To jest linia trendu.
Linia trendu, o, świetna nazwa. Trendline.
Naukowa.
Ale wiesz co, tak naprawdę South Park ma naprawdę dobry poziom generalnie. Zauważ, że to wszystko jest w ogóle od 6,5 praktycznie, nie?
Widzę, że też ten nowy odcinek ma najmniejszy rozrzut.
No,
który?
Nowy, bo wszystkie inne, zobaczcie na te kropki, wrzucimy je zaraz do odcinka, ale te kropki pokazują, jest linia trendu i spójrzcie, jak bardzo oddalone są te punkty od tej linii. W nowym sezonie praktycznie te punkty leżą prawie na jednej linii, która jest bardzo mocno w górę.
No to znaczy,
może
jest
dlatego,
że
jeszcze sezon nie jest skończony.
Że równo idzie
dopiero 8 odcinków.
No, dobra. Tak.
A jak sobie włączysz Serious Trendline, to widać, że South Park schodzi na psy.
Tak?
No, masz tam taki przycisk drugi. Koło Season Trendline masz Serious Trendline.
A ja się nie zgodzę, ja zawsze uważałem, że jest lepiej. ostatnie sezony są
lepsze. Ale to jest dziwne, bo tutaj pierwszy sezon jest najwyżej w takim razie oceniany.
No właśnie, to jest dosyć dziwne.
A mnie totalnie odrzucił.
Szósty i piąty.
Nie, no najwyżej są te środkowe, nie? Nie, czekaj, to jest dziewiąty, co się dzieje?
Dobra, nie będziemy teraz tutaj, nie będziemy gadać o rzeczach, których inni nie widzą.
Jebać grafiki. Jebać mi po grafiki.
Ale wrzućmy tą stronę, żeby zobaczyć może komuś ten.
Może ktoś będzie chciał.
Tak.
To jest w ogóle, ja bardzo polecam, jeśli chcecie wziąć się za serial, który jest tasiemcem i ma na przykład 9 sezonów albo 10, to takie grafy są naprawdę spoko, żeby obejrzeć tylko te odcinki, które są naprawdę warte tego, bo zdarzają się odcinki filerowe. Nie robić tego?
Ja to zrobiłem ostatnio. Wkręciłem się w Simpsonów ostatnio i zacząłem oglądać tylko te najlepsze odcinki.
A nie, no
potem zacząłem stwierdzać, że serial schodzi na psy, bo teraz zostały mi tylko te gorsze. Teraz tylko gorsze oglądam, już nie ma lepszych.
To ciekawe, bo ciekawe, czy jakbyś oglądał Futuramę, to też mógłbyś oglądać tylko te lepsze, no bo Futurama wszystko ma zajebiste tak naprawdę, nie? Konrad zdradził swoją tą... Swoje preferencje. Dobra, planowano na jebunda i kończymy rozkminę.
No okej. To jest twoja rozkmina, Filip.
No tak, właściwie tak, ale moja jest pod inną nazwą. Pod zakłamaną prohibicją.
W takim razie mów o zakłamanej prohibicji, a ja będę myślał o planowanej na jebundzie.
Zakłamana prohibicja. Chodzi o to, że nie można kupić alkoholu po 22, co jest dosyć kłamliwe, bo tak naprawdę możesz pójść do pubu i się nieźle upić, ale nie możesz pójść do sklepu i kupić sobie alkoholu.
Ale nie możesz pójść do pubu, ponieważ puby zamykają o 22 też u was.
Nie, puby zamykają o 3.
Naprawdę? Czekaj, ale jest różnica między Anglią a Irlandią też, jeśli o to chodzi? Bo w Anglii pamiętam, że zamykali puby wcześniej.
Ale o 22 puby zamykali?
Tak. Znaczy, no,
w Anglii?
O 22 albo 23 i pamiętam, że przenosiliśmy się do hotelu, który miał do 24 czynny bar. A Polacy za barem powiedzieli, że robią potem after na tyłach, żeby przyjść, ponieważ też mówimy po polsku.
Słyszałem, że jest taki patent, że o 3 w nocy bary są zamykane, w sensie zamyka się okna, zamyka się drzwi, ale wciąż tam są ludzie w środku i piją wciąż. Tylko, że z zewnątrz jak idzie policja, to...
Tak, okay, panie władzo, jesteśmy zamknięci.
Tutaj nikogo nie ma.
Tylko my pieczareczki. Najlepiej.
Jakiś kawał taki był, nie?
Tak, ale nie pamiętam. Nie pamiętam tylko my pieczareczki.
Pieczareczki.
Ja nie wiem, w Polsce możesz kupić, jak pewnie wiesz, 24 godziny na dobę i nie ma żadnych praw, które to normują i... Ja nie wiem, co jest tak naprawdę sensowniejsze, bo... No fajnie mieć wolność pójścia i kupienia sobie czego chcesz i fajnie mieć wolność sprzedaży czego chcesz,
znaczy,
o dowolnej
godzinie. Ja brechtam tylko z tego, że to nie jest tak, że ci nie sprzedają alkoholu, tylko oni apelują do twojej rozsądnej strony. Oni wiedzą, że jak już się napierdzielisz, to nie będziesz, wiesz, pójdziesz i będziesz wykupował cały alkohol i się awanturował. A tu jest bardzo proste. Mówisz, musisz przyjść i powiedzieć, ach dobra, jest dzisiaj, nie wiem, dzisiaj ktoś miał urodziny, znaczy, że muszę kupić 10 litrów od razu na zapas. I tyle.
Fakt.
Być może zostanie, być może nie. Kto to wie?
To jest, wiesz co to jest? To jest ten motyw, co byłeś na Bibie, znaczy byłeś napić się ze znajomymi i zawsze w pewnym momencie historii opowiadasz komuś to i mówisz, no i wtedy totalnie byliśmy najebani i poszliśmy po jeszcze jedną flaszkę i wszyscy kręcą głową, mówią, o, a ty mówisz, no to był błąd. I Irlandia wie, że to był błąd, że to będzie błąd. Irlandia zabrania cię kupić tej flaszki.
No to tak, Irlandia pubu.
Enjoy your 10 pounds.
Ale nie chcesz, żeby ci się wali, nie chcesz, żeby ci się po ulicy na przykład walali pijani ludzie.
No
oni
nie.
Są już pijani i idą do flaszki.
Chyba, że to ja
mówisz,
jestem pijany.
Nie macie po co wychodzić, a oni mówią, a okej.
Okay. Nie macie, postaraliśmy się, żebyście nie mieli po co wychodzić.
No właśnie, to mi się wydaje, że tak właśnie jest, ale tak właśnie nie jest, bo wszyscy i tak są pijani, tylko że za pomocą droższego alkoholu z pubu. A tutaj
no,
wydaje mi się, że 4
no
euro.
I biznes się kręci.
No super.
Tylko
no
wiesz,
jak
jeszcze...
nie planujesz, to musisz płacić, no.
Jeszcze Anglia w zasadzie, i nie wiem jak Irlandia, ale Anglia słynie z tego, przynajmniej
możesz
tak słyszałem,
też,
że puby to są takie, wiesz, salony, do których przychodzisz i socjalizujesz się z ludźmi, więc może to jest takie, wiesz,
wyobraź sobie,
próba.
Że masz starszych ludzi, którzy nie mają z kim rozmawiać i oni nie wiedzą, że można się na przykład siedzieć w domu i się narypać, bo nie pamiętają tego, oni od zawsze, przychodzą do pubu, więc ty przychodzisz do pubu i spotykasz starszych ludzi i z nimi rozmawiasz i oni się nie czują samotni i nie umierają.
Ale tak jest, tak właśnie jest, Mateusz. Wchodzisz do pubu i średnia wieku jest mniej więcej 50 lat.
No jak widzisz, autobusach nikt inny nie pod...
Tak to działa.
No bo to są wszyscy ludzie, którzy mają Alzheimera i nie wiedzą, ile mają spić alkoholu.
Czy wie pan, gdzie jest mój dom? A tutaj niech pan się napije jeszcze trochę.
Czy wie pan, gdzie wszedłem tu 4 lata temu. Ciągle nie mogę znaleźć wyjścia.
Nie mogę wyjść.
Emerytura przychodzi na konto baru.
Tak, pokrywa po części mój kredyt. To co, proponuję, żebyśmy zrobili teraz tak.
Halo?
Co wy na co? Newsy.
Newsy.
Koza stoi, odliczanie czas zacząć. To jest bardzo krótkie. Koza stoi.
Koza... Już jest cała koza? Ty wrzuciłeś tylko zdjęcia nóg dzisiaj.
Tak, wrzuciłem rano zdjęcia nóg na Facebooka, ale koza stanęła cała, bo sprawdziłem zanim zaczęliśmy nagrywać. I koza stoi cała.
Ludzie wrzucą, to jest na Instagramie i ludzie komentują. Jeden z pierwszych komentarzy: burn baby, burn, disco inferno.
I emoji ognia wszędzie.
Także moi drodzy, czekamy. Ja dodałem ją na Instagramie, więc będę wiedział, kiedy spłonie, jeśli spłonie.
To jest piękne.
A ona ma swój oficjalny fanpage?
Ona ma swój oficjalny page na Instagramie. To jest konto całe na Instagramie.
Okay, Gawle,
Gawleboken to jest chyba koza z Gawle.
Tak, znaczy Jawle, tak? Czyta się Jawle.
Są same nogi.
No nie, no najwyższy, bo ty patrzysz na Facebooku.
Nie, teraz jestem na Instagramie i sobie właśnie patrzę na nogi i teraz patrzę, że już poza nogami jest reszta.
Jest reszta. Ma... No bardzo fajnie, ja czekaj, dam mu lajka. Dałem lajka? Nie dałem, dałem, bardzo proszę. Dodałem swojego lajka na kubkę.
Burn, baby, burn.
Ciekawe, co by było, jakby robili głosowanie na temat tego, czy powinna być spalona. To nie byłoby tak fajne, jak ludzie, którzy się
głosowania, zakazują. No właśnie o to chodzi, że cała idea... To wtedy by nie palić na zło.
Wszyscy by zagłosowali na nie palić i dzień później by spalili.
To by było zajebiste.
To by było tak polskie.
Frekwencja by była 0%.
Czy macie ochotę zrobić eksperta na temat ochrony kozy przed spaleniem?
Myślę, że takiego mamy w studiu.
Mamy takiego? O! Proszę bardzo! Dzień dobry, w studiu gościmy eksperta, który co roku stara się, żeby koza nie spłonęła. Panie ekspercie, proszę powiedzieć, jakie podejmowane są kroki, które mają sprawić, że studenci nie spalą kozy w tym roku?
Taksówkarze.
Będą.
Stali.
I?
Bronili.
Kozy.
A. Swoimi.
Taksówkami.
Bardzo dobry pomysł. Czy to jest jakoś z nimi ustalone, że ci taksówkarze, czy taksówkarze dostają broń? Czy oni mają te taksówki jakoś opancerzone?
Nie.
Będą.
Tak.
No rozumiem. Czy nie obawiacie się, że to jest podstęp, że taksówkarze tak naprawdę stoją za podpalaniem kozy co roku, tak jak sugerują lewackie źródła?
Oczywiście.
Przewidzieliśmy
taką
sytuację.
Dlatego
postanowiliśmy
dać
im
wodę
gazowaną.
Żeby
nie
byli
spragnieni.
I wiadomo, że spragniony człowiek to człowiek zły, także uważam, że to bardzo dobra decyzja. To może jeszcze ostatnie pytanie. Słyszałem, że koza jest pokryta jakimś specjalnym specyfikiem, który sprawia, że nie będzie płonęła. Czy możesz, może pan ekspert wyjaśnić, co to takiego jest?
Olej.
Tak.
No cóż, czy to jest jeden z tych przykładów?
Olej ognioodporny.
Czy to jest jeden z tych przykładów odwrotnej logiki?
Dokładnie.
Tak.
Jeśli
założymy,
że
to
olej
jest
łatwopalny,
to
wtedy
koza
będzie
nie
palna.
Będę musiał zdać się tutaj na pana ekspertyzę. A czy ma pan rację, dowiemy się już prawdopodobnie na Instagramie jutro. Dziękujemy bardzo. O mój Boże! To jest moje.
Zapolskę.pl.
Czy byliście na stronie zapolskę.pl?
Wysłałeś mi to.
To jest strona, na której możesz zmówić modlitwę za Polskę. Ofiarować modlitwę za polityka. Także klikasz tutaj, ofiaruj modlitwę za polityka i masz tak, otocz modlitwą. Możesz sobie tutaj wybrać prezydent i rząd, poseł, senator albo inni urzędnicy i jak wybierzesz, to dostajesz listę. Są wszyscy tutaj. Także jeśli chcesz na przykład sobie zabijać tych ludzi i skreślać sobie, to możesz generalnie wydrukować stąd.
Okej, okay, gdzie ja mogę kliknąć?
Zobacz, ja kliknąłem, kliknij najpierw na ofiaruj modlitwę za polityka i no strona ja zjedzie na dół.
Ja wpisałem Okoński, ale nie ma.
Ale nie ma takiego polityka.
No, ale ja
chcę... Jest taki wybraj ekspert. Tylko wartych modlitwę.
Twój stary.
Musisz wybrać, tutaj są tylko istniejący ludzie, Mateusz.
O!
Na przykład,
jesteś
zobacz.
Istniejący?
Zróbmy tak, prezydent i rząd i jest Andrzej Duda, wpiszmy go tutaj. Albo kliknę tutaj, dołącz.
Co?
Jezus. Jak kliknąłem dołącz, to słuchajcie, wyskoczyło mi okienko. Deklaruję codzienną modlitwę za następującą osobę Andrzej Duda, prezydent RP. I muszę wpisać imię, nazwisko, miejscowość oraz e-mail. I zaznaczyć.
Okej, okay, a widzisz tam regulamin? Wciśnij regulamin.
Klikam regulamin.
I przeczytaj go.
To nie jest regulamin, to jest no formularz.
Musisz im wysłać.
Jezus Maria, kapite... Co?
Oni pomylili guziki. To guzik regulamin prowadzi do formularza. A jak zmienię nazwę na regulamin PDF?
Słuchaj, ta akcja o, cała jest...
Jest regulamin. No?
Ja mówię?
Mów.
Ta akcja jest akcją zorganizowaną, prowadzoną przez SPES spółka ZOO o kapitale zakładowym wynoszącym 50 tysięcy złotych.
To jest ale... wiesz, solidna kwota.
Czy wydaje mi się, że ta strona była na niebezpieczniku? Wylistowana jako jedna z tych, która po prostu zbiera dane osobowe i potem używa je do niecłych.
No to trochę celów. Tak to wygląda. Czekaj, bo ciekawe, czy to jest w regulaminie.
Czy nie tym celem jest modlitwa?
Nie,
celem jest zdobycie twojego nazwiska i funkcji. Co?
Chciałbym zauważyć, że regulamin mówi, punkt pierwszy, podpunkt czwarty, celem akcji jest udzielenie społecznego wsparcia osobom sprawującym władzę publiczną Rzeczpospolitej Polskiej. Także nie macie racji, że to jest to tylko zbieranie danych osobowych.
Ale jeżeli to... Nie no, sorry, ale akcję promuje Nasz Dziennik. Niezależna gazeta, która... Niezależna medialnie gazeta, która po prostu dba tutaj o to, żeby to było, wiesz... Ona by nigdy nie polecała, co jest złe.
Ja szukam teraz, bo tutaj jest dział przetwarzania danych osobowych i zastanawia się... Nie, oni się zobowiązują, że będą ci wysyłali informacje handlowe tylko za twoją zgodą. Chyba, że musisz zaznaczyć, że wyrażasz zgodę. To wtedy nie. W każdym razie słuchaj.
Ale wybierasz, co ci próbują teraz... wysłać wtedy? Jakieś dewocjonalia?
Nie, słuchaj, nic, nie wiem, co ci chcą wysłać. Jak już wybierzesz sobie, za kogo się modlisz, to tutaj możesz wybrać modlitwę. Możesz zrobić modlitwę księdza Piotra Skargi za ojczyznę, modlitwę o łaski dla sprawujących władzę świętego Klemensa Rzymskiego, modlitwę franciszkańską albo modlitwę Jana Pawła II, aby przeciwnicy podali sobie ręce. Ja proponuję tą ostatnią, jako że polscy politycy głównie są przeciwnikami wszyscy wszystkich. I tutaj ta modlitwa się wyświetla, że możesz ją sobie łatwo odmówić. A najlepsze, że możesz zobaczyć, ile osób faktycznie modli się za najróżniejsze osoby. I na przykład ci, którzy mają takie większe nazwiska, jak Antoni Macierewicz, on ma 200 osób, ale już Anna Streżyńska, która jest ministrem cyfryzacji, czyli trochę tutaj po naszej stronie, tylko 13 osób. Ja bym to dołączył, tylko nie chcę podawać swoich danych osobowych.
A ty nie musisz, możesz wysłać im ten formularz, który to... jest regulaminem. Możesz im wysłać.
Regulamin. Wydrukuję regulamin im wyślę.
Ale oni próbują wyłudzić twój adres nawet, jak im wysyłasz.
To wyślij im ich adres.
Okej, bo słuchacze tego nie widzą, ale zamiast akceptowania regulaminu można im wysłać na ich adres pocztowy zgodę na to, że wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych. To można włożyć w kopertę i im to wysłać.
Tak.
To jest bardzo manualny proces akceptowania regulaminu. Podejrzewam, że wiele...
Nie, ty nie rozumiesz, bo jeżeli ty masz babcię na przykład, twoja babcia nie będzie wiedziała, jak obsłużyć tą stronę. Możesz jej wydrukować tą kartkę, ona ją wypełni i wyśle. Po to, żeby Bóg wiedział, że ty się modlisz, bo Bóg nie wie, kiedy ty się modlisz tak po cichu, wiesz, ten... do swojego penisa.
Aha, faktycznie.
Bóg musi dostać
kartkę.
Mają
nawet napisane. Zachęć znajomego, sąsiada, wyślijcie razem.
To jest Słuchajcie, strona, ja nie rozumiem.
To jest strona, która broni naszej polskości w dobie terrorystów, ale jest coś niebezpieczniejszego od terrorystów, którzy wysadzają siebie. Są terroryści, którzy siebie nie wysadzają. Oni są niebezpieczniejsi.
To brzmi bardzo nielogicznie, Mateusz.
To brzmi bardzo logicznie, ponieważ w Teksasie mieliśmy takiego terrorystę.
Mamy?
Mamy. Otóż Ahmed Mohamed, koleś o najbardziej hardcore, najbardziej, jak to powiedzieć, islamskim nazwisku ever.
Tak, jakbyś chciał wymyślić islamitę, to generalnie nie możesz trafić lepiej.
Mógłbyś nazwać go Jezus Chrystus. Jakby się nazywał, jakie jest takie polskie imię popularne?
Janusz.
Janusz Chrystus, jakby się nazywał.
Prawie jak Jezus.
Mówiliśmy jakiś czas temu o dzieciaku, który został aresztowany za to, że przyniósł zegarek do szkoły i wyglądał na dziecko islamitów. Ten dzieciak, jak dobrze wiemy, dostał potem kilka różnych ofert od różnych korporacji, żeby przyjść i zobaczyć ich laboratoria techniczne.
Dostał od PlayStation chyba dostał w ogóle.
Dostał jakiś od Samsunga chyba dostał cały zestaw.
W ogóle Obama w ogóle się nad nim spuszczał.
Zaprosił go do swojego domu.
Ale wszystko można podsumować w taki sposób. Krok pierwszy, zbuduj zegarek. Krok drugi, znak zapytania. Krok trzeci, zysk. Nawiązując oczywiście do South Parka.
Dzieciak domaga się 15 milionów dolarów.
Znaczy, to umówmy się oczywiście, że to nie on, tylko jego prawnicy.
Aha, no dobrze.
Wymagają się 15 milionów dolarów. Znaczy, no wiadomo, o co chodzi, tak? Ktoś stwierdził, że... Tak, no. Ktoś stwierdził, że wiesz, można wyłudzić z tego, dał sprawę prawnikom i oni stwierdzili, że dobra, powiedzą 15 milionów dolarów. Zawsze takie rzeczy się, wiesz, to są kwoty, które się podaje, żeby je tam obniżyć, nie? Ale podaje się rzeczy, no i też przynajmniej zbudować szum wokół całej sprawy. Nie?
Tak, tak.
To dosyć dziwne, bo tu jest napisane, że oni żądają 10 milionów od miasta i 5 milionów od szkoły. To byłoby dziwne, dlaczego do miasta się doczepiają.
Do miasta z powodu policjantów, a do szkoły z powodu nauczycielki.
Okej.
A to by tak, z tego by to tak wynikało.
No tak. Myślałem, że po prostu 15 milionów na szkołę albo na samą nauczycielkę.
Strasznie mi się podoba. Prawnik mówi, jeden z jego prawników mówi, ona, Kelly Hollingsworth, mówi: ach, wiemy, że te liczby są duże, przyznajemy to, ale szkody spowodowane wobec tego młodego mężczyzny są nie do policzenia, nieobliczalne. Te szkody można by spokojnie oszacować na kwotę ujemną. Chłopak więcej zyskał, przychodząc do tego, niż stracił.
No w zasadzie tak.
To on powinien zapłacić miastu.
Trochę, no mógłby oddać mi jednego iPada. Tak zrobić.
Zobaczysz, za tydzień będziecie mówić o tym, że to teraz miasto pozwało go.
No ale wiecie co, jak dla mnie to jest, to on przedstawia prawdziwe amerykańskie wartości, także nie mógł bardziej udowodnić, że jest Amerykaninem, niż pozywając miasto za to całą zajście do sądu.
Ahmed Mohamed udowadnia, jak być prawdziwym Amerykańcem.
To prawda.
On może się nazywa blisko wschodnią, ale on jest zachodni do szpiku kości.
Albo jego rodzice może nie, ale on już jest pełnym Amerykaninem.
Czy w ogóle, czekaj, czy ta historia w ogóle daje od niego jakiś... On nie mówi nic, on się nie wypowiedział w tej sprawie, prawda?
Nie, jego prawnicy mówią za niego.
A ma to gdzieś tak naprawdę. To w ogóle nie rusza.
Nie, no on nie ma tego gdzieś, on chce pieniądze.
Jego prawnicy chcą pieniądze.
Ale on mógłby powiedzieć, że nie chce pieniędzy.
On by powiedział, nie, ale ja tak naprawdę... A prawnicy, hush baby.
Przecież jak prawnicy zobaczyli jego sprawę, to musieli w ogóle się... Przyszli do niego, był taki, on w pewnym momencie wchodzi, wiesz, wstaje rano, wiesz, słychać dzwonek do drzwi, on, cała jego rodzina wstaje rano, wiesz, ojciec taki zaspany, odkłada kozę na, wiesz, wstaje od kozy, z którą śpi, nie wiem, próbuje jakąś rasistowską rzecz.
Wychodzi z kozy.
Wychodzi ze stajni gdzieś z kozami, cokolwiek. I otwiera drzwi takie zaspały, a tam jest, wiesz, zastęp takich prawników, którzy mówi: jakby pan myślić, jakby pan zarobić miliony dolarów.
Ten dzieciak mówi: ale ja nie, a prawnicy, idź zbuduj zegarek, czy coś. No przykre to jest, ale no cóż.
A to na pewno się skończy jakimś filmem, serialem, książką.
Mam nadzieję, że...
Płatkami śniadaniowymi.
Albo 15 milionami dolarów. Możemy pominąć całe to wydawanie książek, seriali i tak dalej, po prostu dać mu pieniądze.
Fakt.
To jest straszne, bo potem mówisz na przykład: hej, dlaczego mamy dziury w drodze? A wiesz...
Miasto nie miało pieniędzy, jak zapłaciło 10 milionów dolarów dzieciakowi, który zbudował zegarek.
A wiesz, czasami się zdarza, ludzie budują zegarki.
Tak jest, brązowi ludzie budujący zegarki. To jest największa plaga naszego budżetu. Przejdźmy do toalety według normy. Nie, czekaj, oskryptuj życie było wcześniej.
Oskryptuj życie. To jest bardzo fajna rzecz. Znalazłem to i jakiś czas później podesłał to Mayday w komentarzach. To jest informatyczna rzecz, więc muszę to wytłumaczyć pokrótce. Okej, okay, więc był jakby szefem zespołu, był świetnym programistą. To był koleś, który żył w terminalu. Wiesz, o co chodzi? Żył w terminalu, czyli tak jak, wiesz, ty rysujesz jakieś rzeczy w Wordzie czy coś, on pisał, wiesz, pisał listy w terminalu, kompilował je, jak miał zrobić rysunek, to je robił w takim programie do tworzenia diagramów, na przykład DOT, gdzie się pisze, na Wikipedii tworzył posty w Markdownie. To jest też taki system składni. Chodzi o to, że piszesz dokumenty, które potem kompilujesz, nie? I tak dalej. I generalnie, jeżeli coś trwa, można podsumować to tak. Jeżeli coś trwało więcej niż 90 sekund jego czasu, tworzył skrypt, który to automatyzował.
Ja tak opowiadam o tobie najczęściej ludziom.
Bo trochę takie.
Ale artykuł o tobie.
Znalazłem moją bratnią. Nie, ten koleś jest epicki w ogóle, już ci mówię. Więc odszedł z pracy i zostawił oczywiście swoje oprogramowanie. I ludzie, wiesz, spojrzeli na jego kod i oprócz kodów związanych z całym, wiesz, z pracą, znaleźli parę skryptów. Te skrypty to są skrypty, które, stary, no, będziesz się strasznie brechtał. Po pierwsze, pierwszy skrypt nazywa się Smack My Bitch Up, który wysyła do jego żony SMS-a, jestem późno w pracy. Z listy powodów usprawiedliwień wybiera losowy i dołącza do całego SMS-a i wysyła tego. Ten cały skrypt jest uruchomiony w Kronie. To jest taki system, w który w Linuxach działa cały czas i możesz na przykład dać zadanie, które się wykonuje regularnie o którejś godzinie. Mhm. Więc ten skrypt jest uruchomiony w Kronie, uruchamia się codziennie, jeżeli o 9, o 21 są jeszcze jakieś otwarte sesje SSH z serwerem.
Czyli jeśli on pracuje, tak? Czyli
jeśli jest, jest zalogowany do komputera.
Jeżeli używa komputera.
Nie, no to jest, muszę powiedzieć, o co chodzi, a potem przetłumaczymy.
Dobra.
Więc jeżeli jest zalogowany do serwera to i pracuje, to wysyła 21 od tego SMS-a. Mhm. Drugi rzecz nazywa się Kumar Asshole, czyli Kumar Dupek. I generalnie skanuje całą skrzynkę e-maile od Kumara. Wyszukuje takie słowa jak pomoc, kłopoty, przepraszam. I jeżeli znajduje te słowa, loguje się do bazy danych klienta, czyli tego Kumara, przywraca bazę danych do ostatniego backupu. I następnie wysyła do niego e-maila, mówi spoko stary, nic się nie stało, uważaj następnym razem.
Ja pierdolę. Jak bardzo przewidywalnego, chujowego współpracownika musisz mieć, żeby coś takiego zrobić?
Jest genialne.
Jest skrypt, który nazywa Hangover, czyli Cuts. To jest też ustawione na Kronie, na konkretne daty. I jeżeli nie ma go sesji zalogowanej o 8.45, jeszcze nikt się nie zalogował z jego konta, to mówi, nie czuję się dobrze, będę pracował z domu, wysyła losowy powód z listy powodów i wysyła do szefa.
Ja pierdolę, to jebiste.
Ale on mówi tutaj, ale Oskar trafia do pierdolonakawa.sh, który czeka, ten skrypt czeka dokładnie 17 sekund, otwiera sesję SSH maszyny, która robi kawę, łączy się z nią przez internet. Oni nie wiedzieli nawet, że ta maszyna ma takie połączenie.
Działa na
się loguje, loguje się do maszyny poprzez SSH, wysyła do niej jakiś kod. Okazuje się, że ten kod to jest binarny kod, która jest instrukcją dla maszyny, żeby włączyła się i zaczęła tworzyć średniego rozmiaru połowa mleka, połowa kawy i czeka dokładnie 24 sekundy, żeby nalała ją do kubka. Okazuje się,
dlaczego Mateusz czeka 24 sekundy?
To jest dokładny czas, który jest do podejścia od jego biurka do maszyny.
Ja pierdolę. To jest przepiękne. Czy to są w ogóle dociągnięcia linki, czy są tylko...
Ktoś wrzucił to na Twittera, czy coś takiego i ktoś napisał skrypty albo, wiesz, tak jak jest screenshot or it didn't happen, to koleś napisał scripts or it didn't happen i koleś wrzuca link do GitHuba, gdzie są te skrypty.
Możesz sobie ściągnąć i odpalić u siebie.
Powiem wam, że jest taka aplikacja na telefon, która robi dużo z tych rzeczy. Nazywa się Tasker chyba. Zając mi o tym opowiadał. Aplikacja, której możesz ustawić najróżniejsze właśnie triggery. Czyli jeśli wykryje w GPS, że jesteś w tym i tym miejscu, które jest twoim domem, to w tym momencie telefon się na przykład nie blokuje. Albo telefon wycisza się. Albo robi coś jeszcze innego. Takie makra możesz poustawiać pod warunki. Jeszcze się tym nie bawiłem, ale zamierzam.
Na Androidzie pewnie, nie?
Tak,
to jest
na Androidzie.
To jest na Androida i pewnie można
na iPhone'a by to nie przeszło.
Można dużo pluginów napisać, nie?
Możliwe, że musisz mieć zrutowanego, nie jestem pewien.
Nie. Normalnie jest aplikacja do ściągnięcia, ale kosztuje tutaj 15 zł.
O, no to wiesz, no, ale jest to na tyle ciekawa aplikacja, że prawdopodobnie jest te 15 zł warte tego.
Nie wiem, czy to robił. Ja bym to sam napisał, więc jedno.
No bo ty byś potrafił.
Oczywiście, autor był Rosjaninem tych wszystkich skryptów, żeby to było jasne.
No wiesz, Rosja to stan umysłu, jak mawia Maciek. Wy jesteście obaj programistami. Jaki jest najbardziej hardkorowa rzecz tego typu, jaką zrobiliście? Przy czym w przypadku Mateusza ja powinienem to wiedzieć.
Ty nie rozumiesz. Programista nie jest w stanie stwierdzić, co jest pojebane, dopóki ktoś inny nie spojrzy na to.
Aha, fakt.
Więc no bo... takie mówienie, wiesz, tak jakbym ci powiedział, opowiedz jakąś śmieszną historię z pracy. No, dla ciebie nie, wiesz, albo te rzeczy będą bardzo hermetyczne.
No fakt, mówię, że albo nic te takiego nie kojarzycie, tak?
W sensie, no ty na przykład brechtałeś się z tego, że użyłem naszego routera do zrobienia robota.
Tak, powiedzmy, że się brechtałem. To jest coś w stylu, za 5 lat będziemy się z tego brechtać. I faktycznie z tego brechtam teraz, Mateusz.
Jezus Maria, no był internet przecież przez jakiś czas.
No wiesz, nie było nic strasznego.
To, że ten router czasami wyjeżdżał z domu i internet znikał na chwilę?
No nie no, kiedy budowałeś robota, to chyba ten router nie działał wtedy jako router.
O tam. Nie, on ciągle działał jako router. Logowałem się do niego właśnie poprzez SSH i wysyłałem komendy normalnie linuxowe do niego.
To fakt. Ale...
Kiedyś...
No?
Kiedyś napisałem coś bardzo dziwnego na nasz czat teamowy, na HipChacie. Stwierdziłem, że to byłoby super feature, gdyby można było wysyłać SMS-y do ludzi. Jeżeli ich nie ma na czacie, nie są dostępni, to można do nich SMS-a wysłać. Coś typu kup chipsy, jak będziesz w sklepie. Coś takiego.
Przecież jest z czatu, tak? Czy wszystko, co napiszecie na czacie, to osoba, której nie ma, dostaje to na telefon?
Nie, to by było zbyt hardkorowe. To byłoby możliwe. Ale wszystkie narzędzia, jakie były dostępne, wymagały jakiegoś budżetu, na przykład 1 grosz od SMS-a.
Jasne.
To, że wtedy jeszcze się uczyłem w szkole średniej, to nie miałem żadnych pieniędzy, więc stwierdziłem, że zrobię to po jasnemu. Więc w momencie, kiedy ktoś chciał wysłać do kogoś SMS-a, otwierała się w tle, on tego nie widział, otwierała się strona z darmową bramką SMS i tam trzeba było wpisać kapcze. A to, że to miało być tylko na czacie, to musiałem tą kapczę jakoś zenkodować i wysłać ją na czacie i ktoś musiał ją przepisać, wyczytać ją i wpisać w czat i potem się wysyłała darmowa bramka SMS. Problem jest taki, to generalnie działało, było w miarę spoko, ale te bramki, darmowe bramki SMS działają tak, że one zbierają wszystkie dane do celów marketingowych, więc podobno potem wszyscy dostawali SMS-y o jakichś dziwnych promocjach, lodówka minus 50%.
Oh fuck, no tak. Pewnie tak, bo w końcu z jakiegoś powodu były darmowe, nie?
No dokładnie.
Pamiętam, że mój ojciec straszny sknera zawsze nigdy nie wysyłał SMS-ów, tylko zawsze używał darmowych bramek i bardzo często te SMS-y nie dochodziły.
Kurwa, strasznie mi się podoba jedna rzecz, że gadamy teraz o Achmedzie, no. Jeszcze gadaliśmy przed chwilą o Achmedzie i ty wrzuciłeś linka do tego, kurwa, Max, zgubiłem tą stronę konkretną, ty wrzuciłeś linka do Achmeda.
Wrzuciłem
Twitter. Konto się nazywa na Twitterze Hentai Rules.
I jest to...
I jak tylko zamknąłem na chwilę Achmeda, to wyskoczyło mi kupę innych rzeczy tutaj.
Ja ci powiem dlaczego. Wiesz dlaczego takie konto tam wyskakuje?
No bo te konto wrzuciło.
Tak, ale dlaczego ja to konto akurat, dlaczego znalazłem na tym Twitterze tą wiadomość?
No.
Ponieważ Hentai Rules... To jest najlepsza strona z darmowymi hentai mangami. które używam od chyba 6 lat albo dłużej.
Jako
od początku studiów.
Ale no, Mateusz, włącz tego Twittera całego.
Twitter jest
właśnie oglądasz. Właśnie oglądasz.
I to jest Twitter kolesia, który prowadzi tą stronę, jest Francuzem, ma w ogóle rodzinę. Czasami pisze po francusku rzeczy. A najczęściej wrzuca, jeśli są update'y. Także ja go śledzę po prostu.
Ale, a czy jak był ten zdarzenie terrorystyczne, to czy on zmienił te hentaje na flagę Francji?
Nie.
Czy chyba... się przez filtr przepuścił?
Nie wiem, nie pamiętam, czy w ogóle miał coś związanego z tym.
Jak? Ktoś zrobił motyw. Jest babka, która ma gołe cycki pomalowane. Jeden jest niebieską farbą, drugi czerwoną. Mhm. I w pośrodku jest przerwa cycków i na kartce odbija te cycki, także jest czerwony, biały, zielony. Czerwony, biały, niebieski. Więc nice. Jest flaga Francji. Więc no,
ty że swój Charlie Hebdo.
Bo ja nie, że tak powiem, nie czytam. Wiem, że to nie ma fabuły.
Ale co, hentaje?
Okay. A są tu
jest tu, z tego co widzę, to jest tu wszystko. Nie wnikam. W każdym bądź razie, z takich hardkorowych rzeczy, które ja robiłem, to chyba gadaliśmy o tym, jak kiedyś zrobiłem skrypt na fotce i chatbota.
Gadaliśmy. Tylko ja zawsze myślałem, że to ktoś z twoich znajomych napisał tego chatbota, który zagadywał laski.
To był wspólny projekt.
Tak, to, no gadaliśmy o tym już. Była to niezła akcja, był to niezły pomysł generalnie, nie? Nie mogę powiedzieć, że nie był. Dobra, ruszmy dalej. Toaleta według normy ISO.
Tu jest, słuchaj. Więc jeśli chodzi o rzeczy, które dzieją się w Unii Europejskiej, Unia Europejska jest bardzo, bardzo zajętą, wiadomo, instytucją i zajmuje się bardzo ważnymi rzeczami, które są dla nas po prostu bardzo istotne, nie?
Tak.
Czy to są dotacje jakieś, czy to jest kwestia właśnie, że trzeba zburzyć elektrownię, czy oczyszczalnię ścieków, bo została źle zbudowana. Jak się ostatnio okazało, jest w trosce o środowisko specjaliści z Komisji Europejskiej wypracowali pewne ramy dla spłukiwania wody w toalecie.
Tak, Unia uwielbia generalnie takie małe dokumenty, które mówią, jak należy coś robić.
Więc lata badań i prac ekspertów pozwoliły określić tak istotne parametry jak objętość spłukiwania, flash volume oraz mniejsza objętość spłukania, reduced flash volume, dzięki czemu będzie można uregulować dziki rynek sedesu. Nikt już nie spłucze zbyt wiele wody.
Ani większej kupy.
Jezus, to jest najgorsza rzecz, stary. Jak co? Masz toaletę, która ma za mało wody i nie możesz spłukać.
Tak, i musisz wziąć tą szczotkę i zepchnąć tą kupę do środka i ta szczotka jest potem ujebana gównem i próbujesz ją otrzepać, ponieważ nie jesteś kurwa fleją, która zostawi obie zasraną szczotkę. To nie jest generalnie... I spłukujesz 3 razy, także zużywasz więcej wody.
Czy to jest w ogóle... Wydaje mi się, że to jest temat na eksperta.
Myślisz? Kto chce być ekspertem? A, Filip jest teraz... Nie, czekaj. Filip wymyśla nam? Pomyliłem się. Tak.
Filip robi wedz z nami, no.
O, toaleta według formy ISO.
Także w studiu gościmy eksperta.
To ja goszczę, to jestem tutaj gospodarzem. Witamy
ja
tutaj...
Ja pójdę po kawę.
Witamy w naszym centrum gościnnym, w IKEA. Gościmy tutaj ludzi, którzy postanowili wprowadzić nowe prawo do Unii. Generalnie ograniczamy ilość spłukiwanej wody. Co... Znaczy właściwie mamy jednego eksperta. Panie ekspercie, co spowodowało, że chciał pan ograniczyć ilość spłukiwanej wody? Co było tą myślą, która doprowadziła pana do takich wspaniałych postanowień?
Otóż...
Gdy...
Człowiek...
Sra...
To...
Buduje się...
Stolec...
Wewnątrz...
Toalety...
Ten...
Stolec...
Należy...
Spuścić...
W...
sedesie.
Jednakże...
Ilość...
wody,
którą
używaliśmy
do
spłukiwania
stolca,
nie
zaspokaja
mojego
ego.
To też
postanowiliśmy
uregulować wody,
którą
spuszczasz
stolec.
No rozumiem, czyli zmniejszenie właściwie tej ilości wody spowodowała, że tylko mniejsze kupy mogą zostać no, wydalone, że tak powiem, z toalety. Więc zakładam, że pan no, musi robić tylko bardzo malutkie rzeczy. Co pan je, że tylko małe kupy z pana wychodzą?
Bardzo.
Chciałbym
zaznaczyć,
że
Jem.
Tylko.
Bardzo.
Duże.
Marchewki.
Marchewki, właśnie. Bardzo gorącym tematem ostatnio w parlamencie Unii Europejskiej właśnie są żywienie GMO i czy tutaj pan popiera te żywienie typu GMO, czy nie uważa pan, że to może to spowodować, że będziemy kiedyś robić bardzo niebezpieczne dla środowiska odchody?
Popieram.
GMO.
Ponieważ?
Toalety.
Będą?
Lepiej.
Spuszczały?
Kupy.
Które?
Są.
Z?
GMO.
Tak, to przyznam, że w końcu zrozumieliśmy, dlaczego tak naprawdę powinniście kupić naszą nową toaletę prosto z Ikei. Dziękuję ekspertowi za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję.
Bardzo.
Tak.
Swoją drogą Ikea zapłaciła nam 14 zł za tą reklamę.
Zapłaciła nam dokładnie 6 litrów wody.
Dokładnie 6 litrów wody. Gówno warta ta reklama.
No wiesz.
No, ja wiem, że ty zarabiasz w funtach, ale...
14 funtów dostał Filip, ponieważ... Jesteście bliżej Szwecji, także płacicie, dostajecie więcej pieniędzy. Jesteście? Czekaj. Nie, jesteście dalej Szwecji. Jesteście blisko, no bliżej Norwegii chyba.
Jesteśmy bliżej USA.
No też, no wiesz, siłą rzeczy. Gdzie jest mapa? Ja jestem generalnie, wiesz, z geografii jestem dobry, ale mógłbym być lepszy.
Nie jesteś... Wiesz, gdzie jest Szczecin?
Tak, jestem stamtąd.
No właśnie.
Polska jest bardzo blisko Szwecji, chciałbym zauważyć. To jest generalnie, wiesz, w najkrótszym miejscu to jest chyba 200 kilometrów przez morze. Także nie naskoczycie nam, bo was dzieli całe noże, całe morze północne. Morze noży. Powodzenia. O, ręce rwą się do pracy. To wam się spodoba. Bardzo wam się to spodoba. Znaczy, wszystkim się to spodoba, myślę. Możemy się z tego śmiać, myślę, ponieważ nie, skończyło się wszystko dobrze.
Ja czytam komentarze.
Tak, czytasz komentarze?
Umieram, no.
Jestem na etapie nagłówku, więc
dobrze, możemy jedziemy. Zacząć. Kogo to jest news?
Mój, 24-letni Sylwester. Poszedł do pracy, był pierwszy dzień w pracy i obsługiwał maszynę do cięcia blachy i obciął sobie ręce, obie. Obciął sobie obie dłonie, co chciałbym zauważyć, że było bardzo trudne do zrobienia, bo maszyna jest zrobiona w taki sposób, że musisz ją aktywować obiema rękami.
W sensie tak, że...
Żebyś nie mógł tam przypadkiem wsadzić rąk. Także czy on to zrobił nogami, czy może wsadził ręce, kiedy ktoś inny używał maszyny, trudno powiedzieć. Ale to jest dopiero początek historii, bo on co prawda te ręce stracił w trakcie tej pracy, ale znalazł się taki zespół chirurgów, któremu te jebane ręce z powrotem przyspawał. Nie wiem, jak oni to zrobili. W każdym razie dzieciak odzyskał ręce z powrotem, ma 24 lata, nie jest taki młody. Możesz zobaczyć, jak jeżeli klikasz prawo i lewo w tym newsie, to możesz zobaczyć inne zdjęcia. I na drugim jest lekarka, doktor Anna Chrapusta, która trzyma iPhone'a ze zdjęciem tych odciętych rąk. Była to pierwsza w Polsce replantacja obu dłoni jednocześnie. Także wiecie co, ja jestem pełen podziwu, szczerze mówiąc, dla tych lekarzy. Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, że uda ci się połączyć wszystkie te rzeczy.
Ja się strasznie cieszę, że są tacy idioci, dla których ci lekarze mają co robić.
I mogą, wiesz, ćwiczyć swój skill, nie?
No ej, no wyobraź sobie, jesteś takim lekarzem, nie? No i siedzisz w pracy, a i przychodzi do ciebie, wiesz, koleś i mówi, ty mówisz, co, przeziębienie. Dobra, weź tam ibuprom, apap następny, nie? I przychodzi do ciebie drugi koleś i mówi, nie wiem, jak jesteś w Ameryce, to mówisz, i co, rana postrzałowa. No, rana postrzałowa. Wiesz, bierzesz, wyciągasz kulę, rzucasz, jest czink, dobra, następny. Nie? I tak to, wiesz, mija to życie, mija, wiesz, złamana ręka, coś tam i nagle jest, wiesz, ty już żygasz tą pracą, zastanawiasz się, czy lepiej byłoby, wiesz, być barmanem we Włoszech, coś takiego, a tu się okazuje, że nagle jest jeszcze nadzieja. Młody chłopak wpada, nie ma dwóch rąk i mówisz, o, w końcu coś.
No fakt, no tak jest, ale powiedzieć coś lepszego? To jest wszystko ogólnopolski dyżur replantacyjny w Krakowie. Zrobili 90 takich replantacji w 2014 roku I to jest dobrowolne. W sensie lekarze działają tam dobrowolnie, ponieważ żadna instytucja, ani NFZ, ani ministerstwo tego nie wspiera. Ponieważ te operacje są bardzo drogie i bardzo ciężkie i bardzo kosztowne i generalnie oni się trzymają z daleka od tego. Z tego, co zrozumiałem z artykułu tutaj.
Jaka zajebista w ogóle klinika.
Znalazłeś coś ciekawego, Mateusz, w komentarzach?
Znalazłem parę rzeczy. No, przede wszystkim, że to, że trzeba tylko dwiema rękami nacisnąć.
Tak, to też znalazłem to w komentarzach. I
najlepsze, że to był jego pierwszy dzień pracy.
No.
Ktoś też mówi...
Starzysta.
To znaczy obciął sobie ręce na szkoleniu.
Ale...
Szkolenia BHP.
Ale ktoś tutaj rzuca też, że on jest chyba niepełnosprawny umysłowo, chociaż nie wiem, czy to nie
ale
jest...
Ale artykuł o tym nie mówi,
właśnie
ja nie
dlatego też się wstrzymuję z tym.
Oni chyba wywnioskowali to po zdjęciu, na którym, przypominam, patrzymy na dzieciaka, któremu właśnie przyszyto obie dłonie, także nie wnioskowałbym za dużo z tego zdjęcia.
Okej, czytam jakieś komentarze.
Wiesz, jak się nazywają tacy... Wiesz, jak ten? Nazywaliby się tacy...
Kto? I wracacie po tej krótkiej przerwie, kiedy mogliście posłuchać trochę Meksyku. Wracamy do zagadki Mateusza.
Ja zadałem najlepsze było to, że rozłączyło mnie. Ja zadałem pytanie, czy chciałem powiedzieć dowcip, czy wiesz, jak się nazywa lekarz, który przeszywa ręce? Łapówka. Ale najlepsze było to, że powiedziałem to i w tym momencie mnie rozłączyło, więc była taka cisza, że słyszałem te... Chrabąszcze, tylko te.
Świerszcze.
Czy zwątpiłeś w siebie, czy twoje te poczucie własnej wartości jest wystarczająco mocne, że stwierdziłeś, że nie mam poczucia humoru?
Ale zaraz, jak tylko zorientowałem się, wiesz, że trochę za długo to trwa, to zacząłem się brektać strasznie.
No wiesz, no cóż. Nie usłyszeliśmy tego. Także nie pytałeś się wystarczająco głośno, żebym usłyszał cię
ja
w mojej części.
Ja bym chciał tylko, żeby przyszyli, na przykład zrobili jakiś żart i na przykład przyszyli mu lewą rękę na prawą i odwrotnie.
I co potem powiedzą? Ha, 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 zrobiliśmy to dla żartu, a teraz czekaj, oderwiemy ci ją i przyszyjemy prawdziwą rękę.
Nie, jakby mu... On ma te ręce, przecież i tak jest... jak to się mówi? Nie sparaliżowany, tylko na ostrych jakichś znieczuleniach, nie? No. Więc mogliby mu te ręce położyć pod jakąś kołderką, czekać aż się obudzi, a na wierzchu miałby
położyć takie
ręce.
Krabie, nie? Ręce kraba.
Ręce kraba, szybce.
Chcę coś powiedzieć o krabie może?
Wiesz co, ja wyznam ciekawostkę na temat kraba w ogóle.
Krabie?
Oglądałem wczoraj film na YouTubie o starzeniu się i między innymi było tam o takich częściach naszych komórek, które kiedy komórka się dzieli, bo komórka może się dzielić określoną ilość razy i kiedy przestanie się dzielić, to człowiek się generalnie starzeje, bo ona obumiera. I kraby nie mają... U krabów ta część komórki, która pilnuje, żeby tych podziałów było określona ilość, nie istnieje, w sensie jest, ona się nie kurczy. Ona jest zawsze taka sama, to znaczy, że komórki dzielą się tyle razy, tak długo, aż krab zostanie zjedzony przez kogoś. Także kraby nigdy się nie starzeją.
Czyli są nieśmiertelne?
Chyba tak. Chyba są, może nie wiem, kurde, może mają jakąś część mózgu, która się starzeje i umierają, ale ich ciała generalnie stają się tylko większe.
To tylko zajebiście.
To był homar.
Homar, tak, przepraszam.
Też to oglądałem.
Chciałbym zobaczyć.
Veritasium, tak to się nazywa?
Veritasium, no.
Veritasium, tak. Bardzo fajny kanał na YouTubie, taki popularny, naukowy.
Veritasium to co, od prawdy coś?
Tak. Znaczy, pamiętam, że w Harrym Potterze Veritaserum to był...
No tak, bo Veritas to jest prawda, tak? Tak. In vino Veritas.
Więc Veritasium to może byłaby takie jakaś substancja, która jest prawdą? Eliksir prawdy? Nie wiem. Nie wiem.
Czy to jest z łaciny?
Pogardzam ten. No, to musi być.
Że to jest ale...
Filip, Mateusz, jesteś jakoś ciszej teraz.
No, bo mówię ciszej. Nie, bo Veritas to jest bogini prawdy z mitologii rzymskiej. Ale... I to może z tego... Ale no nie, no to chyba musi być z łaciny. Mamy słuchacza łacińskiego.
Czy jeżeli powiesz...
Verita to jest prawda, tak jak myślałem. A veritas to jest... A to jeśli... jest jakaś odmiana tego. Oczywiście.
A jakbyś powiedział veritas veritasum et omnia veritas, to by było...
Marność nad wartościami.
Prawdość nad prawdościami i wszystko prawdość.
Że mówisz vanitas vanitatum, tak?
Tak, vanitas vanitatum et omnia vanitas. Jezus, pamiętam, że miałem 2 lata łacinę i jedyne, co z niej pamiętam, to jakieś 10 z tych 60 sentencji, które, bo co pół roku mieliśmy się uczyć sentencji. To nie, to 80 powinienem znać.
Ja pamiętam parę sekwencji, bo my jak się... Nie, w liceum mieliśmy.
Ty też miałeś łacinę w liceum?
Też miałem. U nas jak się spóźniałeś, trzeba było umieć coś powiedzieć, sentencję po łacinie. Na, więc kurwa umiem tych sekwencji w chuj, tych sentencji w chuj.
Ale nie miałeś zajęć z łaciny.
Nie.
Bo ty byłeś w klasie programistycznej.
Tak, ja programowałem w łacinie.
To fakt. Dobrze, że Zając był w klasie humanistycznej, skoro poszedł potem na automatykę i robotykę.
Ale mieliśmy... O nie, on poszedł na kognitywistykę, ale...
Ale był na automatyce też przecież.
Na drugim kierunku robił i nie wiem, czy zrobił ją całą w końcu, czy skończył. Mam nadzieję, chyba skończył inżyniera? Czy finiszał tam... W każdym razie u niego to jakoś dziwnie poszło.
Rozumiem.
Tam z Mikołajem tak samo chyba byli, nie?
Tak. Możliwe. Mikołaj zajął się tym zarabianiem pieniążków. Bardzo słusznie zresztą. Pozdrawiamy.
No, czekaj, coś chciałem.
Gdzie my jesteśmy? Jedziemy dalej.
Zgubiłem.
Tylko, że chcesz wrócić do chłopca bez rąk.
Nie. To moje następne jest moje, a propos lekarzy. Mhm.
Nie, zamieniłem kolejność.
Tak? To ja teraz.
Nie.
Tak, bo mówimy o lekarzach.
Czy właśnie co? No dobra.
Moje następne jest: jestem chaos, strzyknijcie mu wybielacz do żył. Mhm. Więc skoro jesteśmy przy lekarzach,
tak.
To był taki, wiadomo, pamiętasz doktora House'a, który robił różne dziwne rzeczy.
Pamiętam.
I różne dziwne rzeczy. I wszyscy mówili, nie,
popularyzował tego, Hugh Lauriego.
Hugh
Lauriego spopularyzował.
Właśnie ten ochro się nie odmienia. I w każdym bądź razie zawsze brechtałem z tej formy odcinka, gdzie jest House, który przychodzi pacjent i mówią, pacjent nie żyje, jest źle. House mówi, okej, zróbcie mu badania. Okej, zrobiliśmy badania. Okej, to teraz strzyknijcie mu wybielacz do żył.
Jeszcze powinno być, jesteście głupi, że zrobiliście te badania. Nie wolno ci wstrzykiwać mu wybielacza. I tak to zróbcie.
Niemożliwe, pacjentowi... Nie zrobimy tych badań, House. Okej, sam wstrzyknę mu wybielacz do żył. Niesamowite, pacjentowi się poprawiło.
No, House, pamiętam, był zajebisty całkiem ten serial. Widziałem całość w końcu. Koniec końców zobaczyłem wszystko.
Ja widziałem wszystko, podobało
Tylko
mi się.
Tylko dużo jest, nie?
Jest dosyć dużo, ale jak oglądałeś na bieżąco, to tak się nie wydawało.
Ja obejrzałem ani jednego odcinka.
Warto.
Warto, House jest dobrą serią, jedną z takich fajniejszych.
Tak, i aktor przede wszystkim jest mega, mega dobry i... Znaczy wiesz, ja tego aktora lubię jako komika, także jako House'a też go polubiłem.
Tak, 8 sezonów jest.
Czekaj, ale ten news to jest... jakieś fakty, czy to jest opis odcinka House'a?
Nie, mój drogi. News jest o dziewczynce z Nowego Jorku, która miała bardzo rzadkie zwyrodnienie serca i na jej 4 urodziny trafiła do szpitala... Przepraszam. Miała niecałe 4 lata i trafiła do szpitala. No i miała duży problem, bo po 3 chirurgiach i prawdopodobnie potrzebowała serca, co by okazało się, że jest bardzo kłopotliwe, nie? W takim młodym wieku.
No jest to niezręczna sytuacja.
Lekarka stwierdziła, że poda jej Viagrę w małych dawkach.
Chuj, i tak nie to mamy oczywiście... wolnego serca, więc może podajmy jej cokolwiek.
I okazało się, że oczywiście Viagra ją ustabilizowała i przywróciła jej jakby, bo ona miała problem z sercem, a ta Viagra rozluźniła jakby żyły, więc pozwoliła na lepszy dopływ krwi do płuc.
Nice. Miała też bardzo twardą łechtaczkę.
Właściwie. Tak, i przy okazji miała bardzo twardą te 4-latki w zwyczaju.
Ja nie wiem, czy nie słyszałem czego. Znaczy wiem, że na pewno Viagra może wpływać na serce w jakiś sposób, no bo jednak
teraz
kontroluje przepływ krwi.
Powiedzieć,
nie?
Że brzmi to bardzo śmiesznie, ale tak naprawdę historia zakończyła tutaj koło, bo Viagra została po to wymyślona tak jakby. To był w intencji Viagry. Viagra miała być lekiem właśnie na serce.
Już widzę tą
ale
panią.
Ale w testach ludzie, którzy testowali to, pokazali bardzo duże skutki uboczne. I oni stwierdzili, it's not a bug, it's a feature.
Już widzę tą panią doktor, która jest beznadziejna sytuacja, dziecko umiera, ta pani doktor przybiega z takim starym papirusem i mówi, znalazłam stare zapiski, że Viagra była kiedyś używana do czegoś innego. Tylko nikt już nie pamięta.
Nie, to jest dosyć popularnie stosowane. To się nazywa pulmonary hypertension, czyli hipertensja płucna.
Ja słyszałem, że praktycznie każdy aktor porno to ma, bo u każdego z nich możesz wykryć Viagra, ale każdy mówi, że nie używa. To co, prawo laski?
Prawo laski.
Tak, mówimy o prawie laski. Sytuacja Jacka Brzezinka, byłego posła PO, który postanowił dogryźć Dudzie po tym, jak właśnie użył prawa łaski, żeby kogoś tam, właśnie wstyd, nie wiem, kogoś tam ułaskawił.
Ministra sprawiedliwości chyba obecnego, tak? Mariusza Kamińskiego. On został ułaskawiony, a potem od razu mianowany kimś.
No właśnie, no i Jacek Brzezinek...
Nie będziemy się zagłębiać w politykę, bo to są ważniejsze rzeczy.
Tak,
no
właśnie.
Dokładnie. Jacek Brzezinek wysłał wiadomość do ministerstwa, w którym momencie zniknie wiadomość o tym, właśnie o prawie łaski, bo się okazało, że prezydent zrobił to bezprawnie. No i wysłał screena, że faktycznie artykuł o tym, jak działa prawo łaski, zniknęło z internetu, ze strony prezydenta. Mhm. Tylko, że na tym print screenie widać zakładki z aktorkami porno. I od razu tego...
Zdjęcie.
No właśnie, próbuję znaleźć zdjęcie, które byłoby większe, ale wszystkie zdjęcia są jakieś super małe. Po prostu takiego tweet chyba jego wyglądał, był dosyć mały.
Tu jest link do Twittera, ale jest usunięty ten tweet oczywiście już.
No właśnie, on od razu usunął, ale ktoś to gdzieś ma, ale się nie chce tym dzielić. I widać na screenach, że faktycznie miał zakładkę z dwoma aktorkami porno i ktoś powiedział, że pewnie zgooglował prawo laski. Wcisnął pierwszy link i właśnie wyskoczyły mu dwie aktorki. Próbuję znaleźć nazwisko.
Mam. Nie mam.
Tracy Lords i Dora Venter.
Dora Venter i Tracy Lords.
Tej pierwszej nie znam, muszę przyznać.
Znalazłem lepszy,
znasz drugą?
Lepsze zdjęcie.
Tracy Lords? Tak, słyszałem to nazwisko.
Ja nie znam żadnej.
Tracy Lords. Nie wiem, czy to nie jest ta...
Fajnie, że ktoś od razu znalazł to, bo w sensie, że znalazł, że to, wiesz, wiedział, od razu trafił.
No wiesz, w niektórych kręgach takie aktorki są równie znane jak Sasha Grey, nie? Tak, wiesz, medialnie. Ale... Wydaje mi się, że Tracy Lords to jest ta, którą zawsze Losuk wspominał.
Ale Tracy Lords to jest babka, która grała w wielu filmach w ogóle.
Coś
na przykład
prawdziwy?
Tutaj jest, no, Zack i Miri kręcą porno, Crybaby z Johnem Deppem.
Tak, ale grała tam aktorkę porno.
Nie, no, ale jest na przykład Bexa, czyli Crybaby z Johnem Deppem, taki bardzo stary film.
O.
I albo Blade, Wieczny Łowca.
No dobra, a to grała w nim, zanim została aktorką porno.
Myślisz?
No nie wiem, ma tych filmów bardzo dużo.
Ma ich... ma dużo.
Jezus Maria, ogromnie. Ma
całe szczęście.
Ja pierdolę, ma karierę większą niż więcej, od 84 wali tak po... Jezus Maria. W 84 jest w...
Ona muzykę też gra.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jezus Maria, tu jest niecałe, ponad 15 w jednym roku. W 85 jest chyba z 30 film, jakichś featuringów jej. Nie mówię, że to jest, wiesz... Aha, dobra, bo to są też jakieś wideo.
W sensie porno.
Była tylko trzykrotnie zamężna.
I wydała też książkę i płytę.
A może to są faktycznie jakieś... Tak, dobra. To chyba też są jakieś... Kurczę. Czy to nie są jakieś...
Ono mi się z jakiegoś powodu...
Nie, dobra, to jest porno, to są porno stare, dlatego tyle jest tych. Okej, nic dziwnego, że ona mogła wydać 20.
Ale ona w horrorze jakimś grała.
W różnych rzeczach. Tutaj ona jest, wiesz... Ona generalnie, ona się nie pierdoliła. Co w nią rzucali, to brała.
Pierdoliła, dobrze.
Z wybieraniem ról się akurat nie pierdoliła. Z tym akurat nie.
Na pogrzebie przyjaciela spotykasz się sześcioro przyjaciół z dzieciństwa. Jak myślicie, jak skończy się film? Okej, po ceremonii zgodnie z wolą zmarłego odwiedzają jego dom, w którym pozostawią dla nich dalsze wskazówki. Postępując zgodnie z nimi, odkrywają zakopane w ogrodzie szczątki dziecka. To się robi naprawdę złe.
To nie brzmi jak porno.
No właśnie, to się skończy jako porno. Szokujące znalezisko wyzwala wspomnienia. Szóstka przyjaciół decyduje się zorganizować orgię.
To jest dosyć, wiesz, jump to conclusions.
Nie, postanawia stawić czoła koszmarom swego dzieciństwa. W opuszczonym domu dziecka, który przed laty był miejscem ich cierpień, odnajdują ślady prowadzonych tu eksperymentów i zbliżają się do odkrycia mrocznej prawdy o sobie, czyli to nie jest porno, a on grała w nim. Horror, typowy horror. Ciekawe, jaką miała rolę. Gina Kont. To podejrzewam, że główna postać.
Ja już znalazłem w międzyczasie, skąd znam to nazwisko. Okazuje się, że nie znam go z porno. Okazuje się, że znam je z biografii Merlina Mansona. Była chyba laską Merlina Mansona.
Jest jeszcze Dara Venter, o której nie wiem nic więcej.
Ja też zupełnie nic. Także jak dla mnie posłowi trzeba pogratulować gustu, że gustuje, wiesz, w takich... no nie mainstreamowych, powiedzmy, kobietach, że wiesz, że nie ogląda z nastolatkami jakiegoś anala, tylko ma, wiesz, aktorki, które lubi.
Ale jakie te zakładki są piękne.
Widzisz te zakładki? Możecie je wysłać na Skype?
No bo... nie, są wrzucone w doku. Druga od góry jest ten. Słuchaj.
No jest, Dora Venter.
Zakładki są. Trudna droga. PKW, wybory. Wybory 2005. Strona wylogowana, oficjalna strona tam prezydenta Polski i Dora Venter i Tracy Lords.
Ale to w takiej kolejności. Ona jakoś musiała to przejść od Dory.
No właśnie, podejrzewam, że mu się znudziła praca i postanowił się nagrodzić.
Jestem, przepraszam, pewien, to on po wyborach 2005 musiał przejść od razu na stronę erotyczne? Co się działo pomiędzy?
Nie, robił.
Co on zobaczył na tych wyborach?
Jest multitasking.
My jesteśmy w stanie... Jacku, jeżeli nas słuchasz... Jesteśmy w stanie zaprosić cię, żebyś wyjaśnił swoją sytuację.
Tak, i przy okazji musimy powiedzieć, że cię nie potępiamy, ponieważ wszyscy oglądamy porno i to, że jesteś politykiem, nie sprawia, że nie jesteś człowiekiem.
Tak. U mnie na przykład ja oglądam porno, ale tak naprawdę ja pomiędzy stron porno mam strony z kodem, więc i tak naprawdę trzepię przy kodzie, ale przełączam się na laski.
Tak, poza tym tak naprawdę porno to są liczby. Kobieta ma 2-0, facet ma 0-1-0. Jedynka jest bardzo duża, zera są dosyć małe.
O Jezu.
Wszystko możesz zamienić w naukę.
Wszystko... Generalnie też ludzie na Facebooku a propos tego newsa mają taką bronią właśnie, że no, normalny człowiek, co w tym dziwnego, że ktoś porno ogląda i przede wszystkim odpowiedzi to są pewnie prezydent Kaczyński ogląda koty, ale tak to w miarę spokojnie jest. W komentarzach.
Ja się boję często komentarzy, także podziwiam, że w każdym newsie, który znajdujemy, sięgacie w tamtą stronę.
O, może to był casting do teatru. Tak.
Jak?
Może to był casting na doradcę po prostu. Albo specjalistkę od PR-u.
Może tak. Dobierał po rozmiarze cyca, patrząc na ich zdjęcia.
Moi drodzy, dalej idziemy.
Big Brother 2-0.
Co tu się
Big
dzieje?
Brother 2.0. To ode mnie. To jest o rodzinie, która postanowiła założyć w swoim domu kamerki i pozwolić wszystkim obserwować ich życie. I ktoś postanowił obejrzeć to przez jakiś czas i zrobić skrót, wypunktować, co się mniej więcej działo przez ten czas. Jest numer jeden. Wpadasz na pomysł, że dorobisz się na pokazywaniu swojego domu 24 godziny na dobę. Punkt drugi. Montujesz 12 kamer, podajesz przy nich swój adres i telefon. 3. Anon znajduje twoją głupią stronę i stajesz się tematem naczelnym na Karaczanie. 4. Odwiedza cię kilkunastu dostawców pizzy i dwie prostytutki. Grażyna, patrząc przez wizjer, znowu jakaś kurwa. 5. W drodze są hurtowe ilości armatury łazienkowej i sprzętu elektronicznego, ale o tym dowiesz się dopiero niedługo. 6. Twoje dziecko marszczy Freda online, bo mu nie powiedziałeś o kamerach.
Nie, naprawdę. Jak mu... nie powie...
7. Składasz zawiadomienie o przestępstwie na policji. Stalking. 8, jest po prostu 9. Na noc wyłączasz kamerę, następnego dnia ponownie je włączasz. I znowu 9. Zapraszasz do swojego domu lokalną telewizję.
Znowu 10.
Twoja żona Grażyna błyszczy przed kamerą. Oni naruszają naszą prywatność. 11. Telefon dzwoni bez przerwy. Nie odbierasz żadnych telefonów i spokojnie oglądasz telewizję. I można aktualnie wejść na ich stronę. Wydaje mi się, że ona wciąż działa. I ona się zwie... Właśnie,
ja tam właśnie wchodziłem, wiesz, i tylko, że te kamery, czy one działają.
Logopol.pl. I tu jest właśnie jakieś są wiadomości, których ja nie... Ja to widziałem już jakiś czas temu, teraz dopiero sobie o tym przypomniałem. I tu jest jakiś news, że przez ktoś ich pozwał, że te dzieci nie mają prywatności i postanowili nie pokazywać już dzieci w tych kamerkach. Ale skoro kamery są wszędzie w domu, to nie wiem, czy wywalili te dzieci z domu, czy...
Wiesz co, żadna z tych kamer nie działa teraz dla mnie, także albo to jest wszystko wyłączone już, bo to jest, ten temat jest tak naprawdę sprzed kilku dni, także podejrzewam, że wszystko się potoczyło dosyć szybko.
Podoba mi się, że ten koleś tak wpadł na pomysł i nawet nie dyskutował.
Nawet Ej, Grażyna, mamy kamery wszędzie.
Nikomu... On nawet nie dysku... To jest taki typowy ojciec. On nie jest tak, że on przyszedł i powiedział, hej, chcielibyście kamery? Oni odpowiedzą, nie. On powiedział, on jest taki tata, który kupił zestaw kamer, przyszedł do domu i hej, Grażyna, od dzisiaj mamy w domu kamery.
Tak,
tam Barbara tu jest.
Dziecko wraca ze szkoły i wszyscy w szkole wiedzieli, że się masturbował. I mówi, tato, dlaczego wszyscy w szkole wiedzieli, że się masturbowałem? A no właśnie, zapomniałem ci powiedzieć.
To pewnie był ten Jacek Brzezinka. Ale słuchajcie, za tym podobno jest jakiś wyższy cel. To nie jest sam fakt tego, że chcesz się obnażyć przed całym społeczeństwem. Oni chcą zrobić bieg na milion osób.
Hashtag Janusz Live.
Co znaczy bieg na milion osób, że chcą...
Przygotowujemy największy bieg na świecie, na ponad milion biegaczy, gdzie najdłuższy będzie maraton... Co? Jakoś tak dziwnie pisałem. Okay,
najdłuższy przecinek będzie maraton.
Na 42 km, a najkrótszy dystans to 5 km. Nagrody będą bardzo wysokie. Łączna pula przekroczy ponad 100 milionów złotych. Poszukujemy do organizacji tego biegu. Miasta, reklamodawców, sponsorów, współpracowników i wolontariuszy. Wszystkich.
Ja generalnie chciałbym zamieszkać na Marsie i potrzebuję do tego reklamodawców, sponsorów, współpracowników i ludzi, wolontariuszy, którzy zbudują mi rakietę.
Mogliby wziąć to miasto od Mahomeda. Myślę, że oni akurat potrzebują jakiejś dobrej reklamy, dobrej sławy.
A widzisz, co jest pod spodem, pod tym, co przed chwilą czytaliśmy?
Wynajem aut z kierowcą lub bez kierowcy.
Reklama wynajmu aut. Podejrzewam, że koleś prowadzi te auta.
Okej, okay. Koleś w takim razie podejrzewam, że oferuje wynajem aut i oferuje dwa auta póki co. Jest 7-osobowe full opcja, benzyna, gaz, rok produkcji 2014 i inny samochód 9-osobowy full opcja, diesel, rok produkcji 2015, ale dopiero dostępny od przyszłego roku. Podejrzewam, że kupi dopiero za rok, bo będzie przeceniony z poprzedniego rocznika. Spółki, kupno, sprzedaż.
To nie jest wszystko aż takie dziwne, w sensie ludzie mają kamerki, które są w ich pokojach. To jedyne, co jest tutaj naprawdę pojebane, to że koleś po pierwsze zrobił cały dom i całą swoją rodzinę, łącznie z małymi dziećmi i najwyraźniej nie powiedział części z nich, że to się dzieje. Ale jako, że on jest ich opiekunem prawnym, to on tak naprawdę mógł podpisać zgodę po prostu za dzieci, nie? Dziecko i tak nie ma prawnego, nie wiem... Habeas corpus? Ma dziecko coś takiego jak prawo do własnego ciała?
Jak ma korpus, to ma habeas corpus, no.
Czy to nie jest jakaś taka zasada, która mówi, że masz prawo decydować o własnym ciele w jakiś sposób?
No tak, ale nikt nie wiesz. A ty wiesz, ty jeszcze nie patrz, że to są dzieci, które były dosyć... W sensie...
No, musiały mieć około 10-12 lat.
Nie, mniej.
Ta masturbacja nie mogły mieć mniej.
A,
nawet nie wiesz, co
się to... długo rozwijałeś.
Nawet nie wiesz, czy seks jest
fajny. Byliby pozwani za to, że rozpowszechniają, to dziecko byłoby pozwane.
A to nie jest prawda, Konrad, że dzieci się masturbują. To nie jest prawda, że dzieci się masturbują, jak są, wiesz, duże. Dziecko się nie musi masturbować, wiesz, dziecko się może dotykać po prostu i to jest normalne u dzieci.
That's gay.
like totally opposite.
To jest jak przebieranie się za zwierzę i nieuprawianie seksu. Przebieranie się za zwierzę tak, żeby się przebrać za zwierzę. To jest dziwne dla mnie.
Jak przewinie się w drugą stronę, to jest regulamin, jak używać tej strony. Tam jest względny zakaz kopiowania materiałów, co jest dziwne, no bo w końcu wszystko się udostępnia. Ale punkt trzeci mówi, że z wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden zamieszczonych materiałów, ani jego część nie może być, bla, 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 ładowana. Czyli w ogóle nie mogę tego oglądać tak naprawdę, prawnie.
Nie, może chodzi tutaj o to, że załadowałbyś na innej stronie. To fakt. Ekstradycja.
Ekstradycja. Żądamy, jakby ci wpadli policjanci i żądali, bo ktoś zażądał wydania tego przestępcy. Filipa. Słuchaj, Konrad.
Tak.
Masturbacja jest stosunkowo częstą czynnością u obu płci. Dzieci zaczynają onanizować się od 18 miesiąca życia. A szczytowym okresem masturbacji jest wiek od 3 do 5 lat.
Wow. Ja tego nie pamiętam nawet.
1/3 dzieci w wieku od 3 do 8 lat regularnie ją praktykuje, a w wieku 6 do 12 lat organizuje się około połowa. Później natomiast wszyscy, nie wiem.
Ej, ale wiesz, jeżeli ja za bardzo nie pamiętam tego okresu, czyli ja byłem tak naprawdę nieświadomy. Czy ja zgwałciłem sam siebie, Mateusz?
Tak.
To szokujące.
Wyobraź sobie, że jesteś zatroskaną matką i twoje dziecko się nie masturbuje.
Ale miałem taką rozkminę niedawno a propos bliźniaków syjamskich, którzy by się wzajemnie masturbowali. Czy to by był samogwałt, czy masturbacja?
No nie, no oni są jednak różnymi osobami, nie? Także ale mają to jest jedno... po prostu gwałt.
Nie mogę.
Ale to jest tak, że to jest kogoś penis?
Bo bliźniaków... To jest twój, no z bliźniakiem jesteś syjamski.
A, tak, syjamski w sensie
połączony. Ale bliźniacy syjamscy to jest tak, tak, że chyba masz w środku jest jedna osoba, w sensie to nie jest tak, że
masz
są dwie osoby osobne.
Masz co dwie głowy, to nie
w sensie,
jedna.
Inaczej, to nie jest tak, że jesteś dwoma osobami w jednym ciele. To jest tak, że to ciało jest... W środku są dwie osoby.
Nie, no ma po prostu dwie osoby, które są w jakiś sposób połączone ze sobą.
Tak, przez bokiem albo fizycznie, ręką albo czymś tam.
Tak, ale w środku, i słyszałem, że jest coś takiego, że w środku jest na przykład, może być noga i można to wydobyć.
Aha, w środku ciała, tak? No, że wrośnięta w drugą nogę na przykład.
W drugą, no tak. Że to są dwie osoby, które są zrośnięte, więc no tak, na przykład w środku jednej może być na przykład druga.
Wiesz co, tak, ale zwykle mają po prostu jeden zestaw, bo jeśli mają wszystkie rzeczy
no chyba każdy
w parach, to można ich rozciąć.
Chyba w ogóle takie przypadki są zajebiście odosobnione.
One są
każdy
bardzo
problem
rzadkie.
Jest, wydaje mi się, że każdy problem jest osobnym w ogóle problemem.
To, tak, one są rzadkie, one są wyjątkowe i to, że my w ogóle słyszymy o tym, to podejrzewam jest kwestia tego, że mamy media tak rozwinięte, że słyszymy o tych przypadkach, a one się zdarzają raz na miliard, nie?
No, a widzę tutaj już. Widzę, na przykład są kolesie, którzy są połączeni tak, że mają dwie głowy, ale na przykład z drugiej strony widzę... O kurwa. Mamo, powiedz jej, żeby się ode mnie odczepiła i są dwa bliźniaki połączone głowami.
Mogę ci coś powiedzieć? Znalazłem
to
statystyki.
A znalazłem no, zdjęcia.
Statystyki?
Statystyki są takie, że to się zdarza raz na 49 tysięcy porodów, przy czym, jeszcze mam dodatkową statystykę, 40-60% rodzi się martwe. A no 35% tak. Jeszcze przeżywa tylko jeden dzień. Także z tego raz na 1 na 49 tysięcy dodatkowo jeszcze duża część umiera, nie? Więc to jest naprawdę... Jesteś wielkim szczęściarzem, jak się urodzisz w ten sposób.
Wnioski nasuwają się same.
W sensie, może nie tyle szczęściarzem, co jesteś naprawdę twardy. Mimo tego zdjęcia, które właśnie mi wysłaliście. Gdzie jest bardzo miękki człowiek.
Tak. Także, czy to jest gwałt, czy nie, czy masturbacja? Odpowiedź brzmi, to zależy.
No,
na wszelki wypadek.
Nie wiem, ale domyślam się.
Ale jeżeli na przykład pozwiesz swojego brata, ale inaczej, załóżmy, że jest problem, że mówisz, mój brat mnie zgwałcił, to teraz czy trafiasz do więzienia? Bo twój brat trafia do więzienia?
No po części.
Czy na przykład stawiają kratę pomiędzy wami?
No, dam ci klatkę na głowę. To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że wiesz, że nie będziemy musieli się dowiedzieć nigdy. Kurwa, być w ogóle, wiesz, ze swoim oprawcą być połączonym ciałami, masakra. Ja myślę, że może, wiesz, umiesz się dogadać, mieszkasz z kimś całe życie. W jednym, że tak powiem, pokoju.
Ale do toalety musicie razem chodzić. To musi być straszne.
No, myślę, że przyzwyczajasz się po 300 razie. Naziści zombie. To jest nie tyle wiadomość, co wiadomością jest, że Super Express pisze o tym. Naziści zombie terroryzują mieszkańców Glinki w województwie dolnośląskim. Ja chciałbym sprawdzić, jak daleko to jest od Wrocławia.
Mam takie centrum handlowe w Bydgoszczy, nazywa się Glinki.
Glinki... Nie, faktycznie znalazło mi Bydgoszcz.
To nie jest Glinki, to jest Glinka.
Mieszkańców... No tak, Glinki.
Glinka dolnośląskie, znalazłem.
Jak wpiszesz Glinka wieś...
To jest na południe od Leszna.
Przecież Leszno jest na północ, nie jak od Leszna.
No.
Jest jakaś odkarka.
94 km na północ od Wrocławia. To jest na południe od Leszna.
Nie, jest Glinki w Dolnośląskim. Glinka w Dolnośląskim.
Tak.
Jest. A tu jest pod Katowicą. A to jest Silesian, tak? Więc źle wpisałem.
Nie, Silesian to by było pomorskie.
Silesian to jest śląskie.
Tak?
Pomorskie to jest.
Pomeranian.
Pomeranie. Tak. Jezus Maria, nie, jest dużo tych wieś w każdym razie.
Silesian Voivodeship.
To, co musicie wiedzieć, to, że od 1945 roku okolica jest terroryzowana przez nazistowskie komando zombie i to są zabici w czasie wojny żołnierze.
Jest odległa. No, masz
co jakiś czas któryś ze starszych mieszkańców wioski, podejrzewam pod wpływem, opowiada, że wydaje mu się, że gonili go SS-mani w nocy, którzy są ubrani w mundury i tylko trupie czaszki mają pod hełmami.
Podoba mi się, wydaje mi się.
No tak, no wiesz, no, uznaliby go za wariata, jakby powiedział, że ich widział. I, ale słuchaj, takie sytuacje się powtarzają od lat, mówi Super Express. W nocy ponoć słychać, jak żołnierze maszerują. Generalnie są widziani w różnych miejscach, i wydaje mi się, że tutaj wypowiadają się dwaj mężczyźni. Andrzej Jacula mówi: widziałem ich kilka dni temu, szli równo w szeregu jak to żołnierze. Słychać było krzyki, nazistowskie pozdrowienia Sieg Heil. Po tym, jak pracowali tu archeolodzy, jest chyba nawet gorzej. Może zombie zostali rozzłoszczeni. Tu księdza trzeba, żeby msze w ich miejscu pochówku odprawił. Może wtedy będziemy wreszcie mieli spokój, dodaje. A jeśli nie, to wezwiemy Wiedźmina. Jedną polszczyzną taką starą.
To jest najlepsze podsumowanie historii, jakie mogłeś zrobić, stary.
Słuchaj, we wrześniu archeolodzy wykopali szczątki tych Niemców.
Łopanie!
I to się nie skończyło.
Łotopce po nas.
Łotopce się ruszają. Możemy dać wam 4 grosze od główki.
Łotopiaki. Jak to było w tym, nie? Że 4 grosze dasz za łotopiaka. A jeśli Wiedźmak by chciał więcej, to go kosztujesz kotem.
Stary, pamiętam, jak zacząłem grać w Wiedźmina trójkę i był facet, którego córka umierała. Generalnie była prawie martwa i trzeba było załatwić sprawę. Chodzi tylko mi tylko o fakt, że on się ze mną targował o cenę.
Nie, to był super, super właśnie.
Była świetna
chwila. To jest poboczny quest jakiś, więc to...
No dobra, dawaj.
No nic, dobra, jedźmy dalej.
Ale myślę, może baron ma coś do powiedzenia a propos nazistów zombie.
Powiadasz? Kto chciałby być baronem?
No to ty.
Ja?
No.
Ja jestem więc baronem. Co chcę się zapytać barona?
A to może wytłumaczymy, o co chodzi z baronem?
Może nie trzeba chyba.
Może nie, barona nie trzeba. Baron jest taką grą, gdzie nie trzeba tłumaczyć. Baron opowiada niestworzone historie. Baron opowiada niestworzone historie od lat. Baron Munchausen to jest gra stworzona na podstawie filmu o niesamowite przygody barona Munchausena.
Ja tego filmu nie widziałem ciągle.
I jest, była na tym gra i taka półplanszowa.
No.
Niesamowite też akurat Baron Munchausen to była gry nowej fali.
Takie gry bardzo, z bardzo krótką instrukcją, ale tak naprawdę wciąż RPG, powiedzmy.
Popularne jakiś czas temu.
Jakie macie pytanie do barona?
No więc, baronie, opowiedz nam, w jaki sposób uporałeś się z nazistami zombie, którzy grasowali w pobliskich wsiach.
Widzisz, mało kto wie, ale mięso Żydów jest najsmaczniejszym mięsem z każdego mięsa. Także naturalnym jest, że jeżeli martwa osoba wstaje z ziemi, to automatycznie tego mięsa pożąda. Kiedy tylko zrozumiałem...
Czy to jest kwestia tego, że oni nie jedzą świń?
Bardzo możliwe. Nigdy nie byłem ani zombie, ani Żydem, ani świnią, także trudno mi powiedzieć na pewno. W każdym razie, kiedy usłyszałem, że komando zombie grasuje w tym miasteczku, postanowiłem się tam wybrać. Jako, że jestem baronem i nie używam środków benzynowych, musiałem dojechać tam konno, a 98 km z Wrocławia zajęło mi kilka dni. Albo jeden dzień, nie jestem pewien, jak szybko jeżdżą konie. Kiedy przyszedłem na miejsce, zająłem się tą sprawą i załatwiłem to błyskawicznie. Raz, dwa, trzy.
Baronie, ja słyszałem, że wojna trwała tak naprawdę 3 lata.
No, błyskawicznie w porównaniu do, powiedzmy, najdłuższych wojen, jakie się toczyły. Ale te 3 lata muszę przyznać, że było całkiem niezłym wynikiem. To, co zrobiłem, to poszedłem do najbliższego kościoła i wziąłem bardzo dużo wody święconej. I tą wodę święconą zapakowałem do takiego pistoletu na wodę. I uzbroiłem tak całe miasto. Zbudowaliśmy w ten sposób armię. Uznałem, że praktycznie zombie nie mają żadnych szans.
Baronie, to byli Żydzi?
Kto?
W sensie, bo wspomniałeś coś o Żydach.
Tak, wszyscy mieszkańcy są Żydami.
Więc jak w takim razie znalazł się tam katolik, ksiądz, który miał wodę święconą, skoro wszyscy mieszkańcy są Żydami?
No cóż, był to bardzo podupadły kościół. Mało kto tam przychodził, najczęściej tylko listonosze, którzy przyjeżdżali z innego miasta. W każdym razie, doszło do bitwy. Wszyscy uzbrojeni w te swoje sikawki, wszyscy bronili swojego mięsa. Kilka dzieci rzuciliśmy im tam, żeby odwrócić ich uwagę i zadaliśmy krytyczny cios, który trwał 3 lata, ale zwyciężyliśmy. I tak to
Baronie, ale przeżyłeś?
Nie, Niestety okazało się, że w wyniku ukąszenia jednego z nich stałem się nieumarły i woda święcona dosięgła także mnie.
Nie umarły, czyli nie umarłeś.
Czyli umarłem.
Nie, czyli nie umarłeś? Umarłeś, ale nie umarłeś do końca.
Stałeś się nieśmiertelny.
Słyszałem, że potem nagrałeś teledysk. Stałeś się inspiracją dla Michaela Jacksona.
Tak, nazywał się What in the Butt.
Albo Thriller.
Albo Thriller. No i tyle.
I tyle. To co?
Metoda stopy w dziecku? Ja muszę wiedzieć, co to jest.
Metoda stopy w dziecku.
Czyja to jest wiadomość?
Moja.
To jest moja wiadomość.
Twoja?
Też ją mam, tylko że ona się nazywa Karta Westwarta. To usunę tę wiadomość.
To dorzućmy... dorzućmy
no to już po tym, po łamańcu.
Taniec po łamaniec.
Karta Westwarta. Metoda stopy w dziecku. Są różne sposoby sprzedaży. Są metody agresywnego marketingu, które po prostu... No wiadomo, grają na różnych takich emocjach twoich. Mhm. Idea jest taka, że są te różne metody, są nawet techniki całe jakby manipulacji. No i jedna z takich popularnych metod, no to są metody właśnie stopy w drzwiach, nie? Czyli na przykład pytasz o co i tych metod jest parę. Ja muszę sobie przypomnieć do końca. Metoda stopy w drzwiach i dokładnie o co chodzi z tą, żebym nie bym nie pomylił z inną metodą. I technika stopy w drzwiach.
Tak, to jest ta, co...
Chcesz, żeby ktoś spełnił twoją właściwą prośbę, to poprzeć ją inną, malutką prośbą.
Tak.
Czyli więc dajesz komuś na przykład, mówisz, hej, dasz mi długopis? Tak. Hej, dasz mi 10 milionów? Tak. Bo ludzie są rozpędzeni. Jest dużo jakichś takich metod, ale jest na przykład też metoda stopą w drzwi. Jezus, może? Musiałbym zobaczyć te metody. Musiałbym mieć listę tych. W każdym razie idea jest taka, że chyba stopą w drzwi właściwie dla porównania, że pytasz się kogoś właśnie, hej, dasz mi 100 milionów? Nie, a pożyczysz mi długopis? Tak.
A, że zaczynasz z góry i schodzisz niżej.
I schodzisz w dół, tak.
Jasne.
Tak jak z Achmedem.
To brzmi bardziej...
Z Achmedem i z... Hej, mogę zrobić zegarek? Nie, a mogę 15 milionów?
Tak.
Wyraźnie tak. Zobaczymy.
Tutaj jest metoda stopy w drzwiach, to jest strój miasta, wiadomość, gdzie bank, którego w ogóle nie znam, nazywa się City Hand... A nie, znam, City Handlowy.
Tak, City okay. Bank, no.
Jeszcze znam. Tak? To jest City Bank, czy to jest no, jeszcze inny bank?
Możliwe, że to jest, nie wiem w sumie.
City Handlowy.
City Handlowy, no.
Miał takiego sprzedawcę swojego, który namawiał do zakupu karty kredytowej. Robił to następująco. Widział dziecko na targach, bo to były targi Ergo Arena. Się nazywa. Tak się Ergo Arena stadion. To jest miejsce.
Były stadion. Mistrzostwa świata we freestyle Jezus, motocrossie.
Okej, okay, dobra. Jezus Maria, ja nie złapałem się.
Ten typ zawodów, gdzie jest możliwość, że ktoś z dużej wysokości rozwali się o ziemię, więc zabiera swoje 9-letnie dziecko.
Okej, okay, i na głównej hali odbyły się też takie targi jakby, gdzie różne usługi oferowały swoje, różne przedsiębiorstwa oferowały swoje usługi. Mhm. I tam między innymi był przedstawiciel banku, który przychodził do dzieci, dawał im maskotkę, takiego minionka, a potem mówił, hej, jeśli chcesz, żeby to dziecko maskotkę, to wystarczy, że kupisz u nas kartę kredytową.
O kurwa, co za chuj! Wow!
Jeśli rodzice nie byli zainteresowani, zabierał dziecku maskotkę.
O nie, naprawdę? Czy to jest legalne, Mateusz? Ja domyślam się, że jest skuteczne, ale kurwa, mać.
Jest świetne, jak to... Świetne jest, jak... Nikt nie wpadł na to, że to może być tak źle odebrane.
Naprawdę.
Nie wiem, czy czytałeś, Mateusz, tam jest follow-up od tego. City jakoś odpowiedział na ten post i tam...
Tak, bo ja przed aktualizacją to
niżej, czytałem. Niżej odpowiadałem.
No właśnie też dopiero do dzisiaj zobaczyłem tuż przed
mówią,
podcastem.
Że jest to sprzeczne z ich wartościami, mimo tego, że oni zorganizowali tą akcję.
Tak, to brzmi jak sprzedawca był tak dobry, że sam wymyślił taki niesamowity sposób.
Sam kupił w ogóle tego minionka.
Czy w ogóle, chciałbym wiedzieć, bo oni tutaj dają oświadczenie, ale nie mówią, czy dali temu dziecku tą zabawkę.
No musieliby znaleźć, więc podejrzewam, że nie dali, bo to nie wiesz, nie kupili karty, więc nie mieli ich danych.
Wydaje mi się, że... Bo to brzmi zbyt absurdalnie. Wydaje mi się, że akcja miała polegać na tym, że on oferuje tą kartę i jeśli rodzice ją się zgodzą, to wtedy daje minionka, ale wykazał inicjatywę.
Mi by się spodobało, jakby on na przykład dał temu dziecku minionka i mówił, że jeżeli... Chcecie zatrzymać minionka, to musicie kupić kartę. Oni tak patrzą na to dziecko i mówi, no co, bierzesz tą kartę czy nie?
Ej, znalazłem ten.
Ja bym tak zareagował. Powiedział, nie z nami pan rozmawiał, komu dał pan minionka.
Dokładnie. Gdzie jest minionek dla nas, kurwysynu? Ej, dziecku, bank oświadczył, że znajdą tą rodzinę i dadzą dziecku maskotkę.
Maskotki, więcej niż jedną maskotkę.
Tak. I słuchaj, jeszcze
chodźcie jest... zgłosimy po maskotkę.
Wiecie, co byłoby najbardziej chujowe
nowa,
w całej sytuacji?
Nowa rodzina.
Słuchajcie, ja wam powiem, co byłoby najbardziej chujową wersją tej sytuacji. Najbardziej chujowa wersja, i podejrzewam, że może tak być, to gdyby bank wymyślił tą akcję właśnie w ten sposób, ale potem, kiedy pojawiło się gówno w mediach, to powiedzieli, że to były nieprawidłowości związane z tym człowiekiem i by go wyjebali z pracy jeszcze.
Znaczy, no jasne, że tak było. No
tak to się skończy. To był stażysta. Wiadomo.
O ja.
Jasne, że tak było, że nikt... To prawdopodobnie albo rozliczali go za... jak to się mówi? Na prowizję, tak? Dostawał od sprzedaży, więc miał jakiś taki pomysł, na który wpadł. Mhm. Albo dostał odgórnie to po prostu. Przy czym ja się zastanawiam, że raczej odgórnie to robisz.
No,
czy ktoś ci, w sensie nieoficjalnie, ale ktoś ci dał jakąś taką technikę.
Ale jest mi ciężko sobie wyobrazić, że nikt na żadnym szczeblu nie rozkminił, że to nie jest dobry pomysł.
Ale... Zobacz na tego człowieka, bez zdjęcie, które przedstawia właśnie jakieś dziecko z minionkiem. Podejrzewam, że rodziców na prawo i na lewo ten przedstawiciel. I on wygląda na osobę, która mogłaby mieć własne dzieci. Więc nie ma moralności ten człowiek.
Ej, a czy nie mogli się bronić trochę, że to był edukacyjny?
Shame.
Zróbmy, to nie możemy tak robić, bo to jest minion shaming. Gdzie krytykujemy sprzedawców za ich techniki sprzedaży.
Czyli to by się nazywało... gdzie to jest? O salcie. Jak to było?
Salto...
Salto shaming?
Nie, właśnie było salto co innego. Salto, panie? Salto upośledzeni.
Salto upośledzeni?
Minionkowo tak... upośledzeni, co?
To dziecko było minionkowo upośledzone?
To rodzice byli.
Rodzice byli minionkowo upośledzeni? Nie no, bank był minionkowo utalentowany, bo miał te minionki i chciał się
dużo
podzielić.
I pomaga minionkowo upośledzonym.
No, zapewne opłatą.
A to nie jest, słuchajcie, to nie jest trochę edukacyjne? No bo w przyszłości to dziecko dostanie od banku kredyt, żeby kupić dom i będzie musiało zapierdalać, żeby go spłacić, a inaczej bank zabierze mu dom. To jest wszystko...
Prawda.
To jest prawda,
że to jest wkół edukacyjne. Że ludzie to... Tak naprawdę zauważyłeś teraz, że ludzie się oburzają dla minionka, ale nie oburzają się na coś, co jest od lat już w tym biznesie.
No, także wiesz, no... Różnie bywa. Trzeba być gotowym na niebezpieczne sytuacje. No, dobra. My to zaraz to w dziecku. Bardzo dobry tytuł swoją drogą.
Dziękuję.
Nostradamus przewidział Fallouta. Ostatni news.
I Filipa jest.
Filip?
Nostradamus, który przewidział koniec świata na dzisiaj. To właśnie dzisiaj. To...
Nie, na dziś.
Na już dzisiaj.
Nie, czekaj.
Już
news...
dziś. W ogóle
ale
news jest...
25.
25.
A który dzisiaj jest?
25. 26 faktycznie.
To wczoraj było.
Także zjebaliśmy, jesteśmy martwi.
No przegapiliśmy kolejny koniec świata.
Roll out through the fallout.
Wiesz co, przegapiłem ich już tak dużo, mam takie doświadczenie.
Super newsa. Wrzucił zdjęcie jakiegoś miasta polskiego, wygląda jak, nie wiem.
Świetne jest to, że koniec świata już jutro, a potem przepowiedni Nostradamusa. Trzecia wojna światowa potrwa 27 lat.
No dobra, więc Super Express pisze, że w takim razie wczoraj, ale pisze wszędzie to już dzisiaj, co jedno zdanie pojawia się słowo to już dzisiaj, następuje koniec świata, który był przepowiedziany przez Nostradamusa. I zaraz pod tym artykułem podrzucają linka do proponowanego artykułu przepowiednie Nostradamusa, trzecia wojna światowa potrwa 27 lat.
Czyli
więc to
mam nadzieję, że przeczytałeś już artykuł o tym, jak się mylił. Teraz przeczytaj następny artykuł o kolejnej przepowiedni.
Tak, i jako zdjęcie do tego artykułu jest właśnie jakieś zdjęcie, normalne zdjęcie polskiego miasta i wrzucone do tego grzyb atomowy. I to widać całkowicie, jakby to była jakaś przeróbka w Photoshopie. Albo...
Wygląda jak screen z Fallouta trochę.
Wygląda jak screen z Fallouta. I pod spodem jest nawet filmik z tego, jak wyglądała ta zagłada świata. Ale niestety nie mogę go włączyć, bo ja przepraszamy ze względu na ograniczenie licencyjne. Nie możemy wyświetlić tego wideo w twoim kraju.
Wygląda, ja jak wygląda generalnie jak Kraków, nie?
Ja nie wiem, że to nie jest jakiś...
Wygląda jak Kraków, po prostu miasto w dymie.
No fakt. Czyli to już jest taki aftermath chyba, skoro ten dym tam leży. Czy to jest po prostu smog Krakowa?
Mieliśmy też rozkminę na przykład z Filipem przed podcastem, jak o tym gadaliśmy, że czy dałoby się nagrać wybuch bomby atomowej. Stwierdziliśmy, że nie, bo jest przecież impuls elektromagnetyczny idzie taki od takiej bomby. No na tyle ogromny, że utwarza praktycznie wszystko w okolicy tam iluś set metrów, więc musiałbyś z bardzo daleka to oglądać.
A jakbyś uziemił taką kamerę?
Właśnie nie,
to nie jest uziemienie. To jest w sensie...
Impuls elektromagnetyczny. A jakbyś uziemił magnesem?
Co? Jak uziemił magnesem?
No dobra, no
nie,
ale
możesz magnesu
uziemić kamery. Fala elektromagnetyczna działa w ten sposób, że idzie bardzo duże pole magnetyczne, którego nie jesteś w stanie jakby złapać, obronić się przed tym.
No tak, bo ono porusza elektronami wewnątrz urządzenia i spala wszystkie przewody, na tym to polega, nie?
No w wielkim skrócie tworzy bardzo duże prądy, tak? Bo indukuje się prąd od pola magnetycznego, więc to spala wszystkie połączenia i tak dalej, nie?
Tak, ale dobra, myślałem, ale... że może nasunę ci geniusz, genialny pomysł jakiś, a ty jako
da się jakoś to... Czekaj, czy da się przed impulsem elektromagnetycznym ochronić? No przed niektórymi się da.
No ale są filmiki, które ukazują testy z bomb atomowych.
No tak, ale z dużej odległości.
I może małej siły przez bomby atomowe, a
przez
nie takie...
obiekty. Może z orbity możesz...
Nie jest tak, że jakbyś zrzucał bombę atomową, to wiesz, to byś, ta testy to byś się nie pierdolił, byś zrzucił taką, żeby rozwalić cały poligon na ileś tam lat.
No nie, no musisz rzucić mocną bombę atomową, nie możesz rzucić małej bomby atomowej. Nie ma czegoś takiego chyba. Musisz mieć, wiesz...
Dobra, wiem, co można zrobić przecież. Kratkę Faradaya możesz zrobić przecież zawsze.
No właśnie, oczywiście.
A i wtedy jesteś ochroniony przed każdym rodzajem elektryczności.
Znaczy, no generalnie klatka Faradaya polega w tym, że w środku masz, no tak jakbyś był w próżni grawitacyjnej, to tak samo jesteś w takiej próżni elektromagnetycznej.
To, co mi mówisz, to gdybyśmy byli przyciągani przez elektryczność, to mógłbyś tam latać w środku. Zamiast przez grawitację.
Wysłałem wam filmik właśnie z takiej próby bomby atomowej i to naprawdę z ogromnych odległości musieli
szczerze
nagrywać.
To wygląda jak fake.
Według Mateusza to nie jest możliwe, żeby w ogóle to nagrać, także mylisz.
Znaczy, może jest, może ja się nie
Ale
znam.
Zobacz. Zgodnie z tym fala dźwiękowa szła ponad 30 sekund do miejsca, gdzie kamera stała, więc to brzmi jak całkiem daleka.
No mogę ci powiedzieć ile. 30 razy 300 metrów na sekundę.
To...
Czyli 3 sekundy to 1 kilometr, 10 kilometrów stała.
Bardzo
więc
fajnie.
Spoko.
To daleko, czy nie?
No kawałek.
No to jest więcej niż parę set metrów, które stwierdziliśmy, że to trwa, więc tak, jest daleko. Wystarczająco, żeby ten impuls, powiedzmy, może nie dotarł albo coś.
Tak, ale no fajnie coś... widać, jak po kolei się ta fala rozpływa od epicentrum wybuchu. No?
Nie wygląda ci to trochę na fake? Zwłaszcza te budynki, które tak tą falą...
Które budynki?
Ale
aha,
przeciągnąłeś
tam dalej.
Które zbudowali budynki i zobaczyli, co się dzieje.
A tu jest kilka budynków. A
tu jest w ogóle kilka bardzo dużo wybuchów.
Tu nie jest właśnie jeden wybuch.
To jest kompilacja.
Compilation.
Ej, faktycznie może niektóre są fejkowe, cholery, ja nie wiem. Ale słuchaj,
wiesz,
możesz...
Ale fajnie wyglądają te grzyby, tak?
Poza tym możesz kręcić kamerą taką na korbę. Nie musisz robić kamerą elektroniczną. Kamera to jest przecież taśma
kamera
filmowa.
Możesz zrobić klisze, kamera obskura, tylko musisz być tam, żeby kręcić korbą.
No tak, to fakt.
Stażystę myślą.
A jakbyś zrobił taki bardzo długi kołowrotek?
Pomysł ze stażystą mi się podoba strasznie.
Przeżyję moje szkolenie BHP.
Dobra, to co, idziemy dalej?
Tak, tylko że no ja najpierw muszę kliknąć tu i otworzyć, co mieliśmy otwarte, a następnie zobaczyć, co teraz nas czeka. Piłka w trybuny, moi drodzy. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Jak bardzo słychać, że przeciągam, bo szukam okna, w którym mogę odpalić pliki dźwiękowe.
Mamy przerwę techniczną?
Nie, to było wcześniej. W takim razie nie zauważyłeś, jestem bardzo dobry. Butan pisze. Koku. Może Mateusz opowie o Robotic Arenie coś w kąciku robotycznym. Na pewno ma furę śmiesznych historii o tym, jak coś komuś się śmiesznego stało i były przy tym roboty. Aaaa. Butanowi gratulujemy pisania po zjeraniu.
To był taki long, bardzo, bardzo, bardzo mocna i bardzo mocna interpretacja.
Ale zaczął od koko. To zaczyna. To nie jest, nie zaczynasz w ten sposób listu do kogoś. To nie jest tak, że ja znam Butana.
Jakbym ja zamiast na przykład dzień dobry czy coś pisał do siebie. Panie profesorze. Ej, to jest spoko. To nie jest list, to była wiadomość na fejsie.
Ja wiem, ja wiem. Przepraszam. Nie, ale, jestem pewien, że Butan się nie obrazi.
Ale podoba mi się to.
Butan, pozdrów propana i Mateusz opowiada historię.
I jakąś historię, wiesz co, problem jest, to jest trochę ten problem tak jak z pracą, że ciężko jest opowiedzieć o czymś, żeby to albo nie było super hermetyczne, albo coś.
Ja mam historię, pamiętam, ja byłem z wami na tych zawodach i pamiętam,
jednego robota malowałeś.
Malowałem ryj jednego robota i pamiętam, że ten robot miał awarię jednego z czujników na dupie, przez co wypadał tyłem, za ren.
Ja pamiętam, jak jeden koleś miał problem, bo mu się spalił mostek H. Mostek H to jest takie coś, co steruje silnikami, żeby robot mógł jednocześnie jakby... Chodzi o to, że żeby sterować silnikiem, żeby on jechał do przodu albo do tyłu, to trzeba mu dać różny prąd tak jakby. Mhm. Albo dajesz, jak dajesz plus 5 voltów, to jedzie do przodu, a jak dajesz mu minus 5, to jedzie do tyłu, powiedzmy z taką samą prędkością. No i zwykle jest tak, że możesz wygenerować tylko od 0 do 5 voltów w takim analogowym sygnale, nie? Więc żeby to zrobić, potrzebujesz mostek H, który działa w ten sposób, że on sprawia, że prąd może płynąć raz w jedną stronę, a raz w drugą. Tak jakby. No i jak ten mostek H się spali, no to jest problem, bo prąd nie dociera do silników, nie?
Tak.
Więc idea jest taka, że no wymieniasz ten mostek H, ale koleś miał bardzo niewiele czasu, jak ten mostek H się spalił i go wlutował jakoś gdzieś na szybko, połączył kabelkami, wrzucił robota do walki i odpalił tego robota i jest, wiesz, 3, 2, 1, start! I te roboty wystartowały i jeden ruszył na drugiego, a ten drugi pojechał do tyłu, bo koleś źle wlutował mostek. I wyjechał sam z maty.
Mateusz, a możesz powiedzieć coś więcej w ogóle o Robotic Arenie? Bo pierwsza słyszę, a brzmi bardzo spoko.
Robotic Arena to są zawody robotyczne organizowane przez Politechnikę Wrocławską, przez nasze koło naukowe. Robotic Arena chyba jest strona. Jak piszesz Robotic Arena, one są organizowane, nawet już nie wiem, które z kolei.
Czy takie...
Musiałeś widzieć to kiedyś.
Walki kogutów, ale bez kogutów.
Tak, masz takie areny okrągłe, takie paskiem na zewnątrz. I
to już ma 11 lat.
Czy wydaje mi się, że jest jakiś chyba taki nawet serial, TV show? Reality show? Nie, jak to się nazywa, ale właśnie też o tym, że jakieś drużyny...
Robot Wars. Są takie, kiedyś były takie te Robot Wars, że walczyli roboty. Tutaj jest trochę inaczej. Te roboty są bardzo ustandaryzowane. I kategorie, to się wzięło z Japonii. Te roboty są, są różne typy. Tutaj akurat na tych zawodach mamy paru kategorii, ale najczęściej to są jakieś wariacje na temat sumo, czyli są dwa roboty na ringu i muszą się wypchnąć z niego. One mają narzucenie na wagę i na rozmiar swój. I to jest na przykład mikro, mini i nano sumo. Nano sumo to są takie wielkości 5-groszówki roboty na przykład.
Wy robiliście mini chyba, nie?
My robiliśmy mini sumo, tak. I jeszcze do tego, inna kategoria to jest line follower, czyli robot musi przejechać trasę z linii białej, podążając za tą linią i musi ją zrobić jak w najszybszym czasie. Mhm. Nie? I te line followery mają różne, tak samo, różne kategorie, nie? One mogą być właśnie na... Tutaj jest akurat turbo albo light, nie? Czyli taki, który przejdzie najszybciej, albo taki, który jest tam chyba lżejszy tutaj.
Ja pamiętam, że chyba najfajniejszą z tych kategorii, tak, jeśli chodzi o widowiskowość, to był chyba freestyle, nie?
No, jest jeszcze tak tylko powiem, jest jeszcze micro mouse, czyli masz robota w labiryncie, który musi znaleźć wyjście z niego i też przejechać je jak najszybciej. Mhm. I freestyle, no to jest dowolna kategoria, gdzie głosuje publiczność akurat.
Tak, i tam w zasadzie możesz zrobić cokolwiek. Ja pamiętam takie roboty jak na przykład pułki, które były na kółkach. Jeździły za tobą i zawsze były pionowo, mimo że miały tylko dwa kółka, nie?
No,
trzymały tam jakiś równowagę jakąś.
No, na tej podstawie był przecież robot, jakby powstał robot Flash, który jest takim robotem społecznym już. On ma napęd właśnie, balansuje na dwóch kołach i dzięki temu to bardzo naturalnie wygląda, że ten robot taki społeczny się, wiesz, balansuje i porusza jak człowiek, a nie stoi jak kamień.
Jasne.
Więc to fajnie wygląda, nie? My tam robiliśmy na freestyle na przykład, jak ja kończyłem studia, to zrobiliśmy robota dla Beki i to był taki robot smok, który miał z 1,5 metra wysokości. Cały z metalu był zrobiony.
On poruszał się głównie, nie? Robił smocze rzeczy.
Tak, on miał ruszać skrzydłami i miał ziać ogniem, ale nie zdążyliśmy tego zrobić na czas zawodu. Zrobiliśmy to chwilę później.
Pamiętam tego robota.
No, ale to była fajna akcja, no bo to był, wiesz, 5. rok, wszyscy z nas już na jakimś tam poziomie, wiesz, każdy z nas ma swoją specjalizację, ktoś tam dobrze programuje, ktoś dobrze projektuje obwody, ktoś inny świetnie, wiesz, zaprojektuje ci robota, jak ma wyglądać i tak dalej. To była świetna, bardzo, bardzo fajna rzecz, że pod koniec studiów udało nam się, wiesz, zrobić taki projekt w fajnym zespole. Bardzo przyjemna rzecz to była.
No.
Pamiętam taką grę, kiedyś online grałem, może z 13 lat temu. Polegała na tym, że budowało się roboty i się walczyło na arenie. Właśnie takie samochodziki roboty, które miały ze sobą walczyć.
Ale programowało
coś
się?
To mówi.
Nie, to było takie strasznie lajkowe.
A, ja pamiętam, że są takie symulatory, gdzie możesz zaprogramować robota.
Nawet te gry strategiczne takie były chyba, nie?
Tak. No możesz znaleźć.
Czyli nie, to bardziej polega na tym, że po prostu wybierałeś sobie jakiś model samochodziku, ładnie go malowałeś, wybierałeś, jaką ma mieć broń i właśnie na takiej arenie się te dwa samochodziki o siebie rozbijały. Mhm. Jakoś to bardzo sobie zapamiętałem z tamtego okresu.
Okej, jest. Nazwę, może być, można
przykładowo...
Robot Rage.
O.
Ja znalazłem jakiś taki przykład tutaj. Chyba Fight Code. Fight Code się nazywa strona i tutaj kolesie podsyłają, nie wiem gdzie to wrzucę, wrzucę pod piłką, co? Żeby było łatwiej przyklejać. Fight Code i tutaj widzę, że może piszesz kod do swojego robota w JavaScriptie, a on może walczyć z innymi robotami na tym. Jakby ten kod, co ty napisałeś, ta walka jest symulowana potem.
A, takie MMO z JavaScriptem? To jest to?
No, tylko chyba nie MMO, bo to z tego co rozumiem walczysz 1-1.
No okej, ale wydaje mi się, że reklamowali to. Czekaj, gdzie to? Kto słyszałeś linka?
Nie, jest, no, ja tylko wpisałem robot program Fight Online. Żeby znaleźć jakiś taki przykład tego. Ale no, to są bardzo fajne, bardzo fajne akcje. Są też roboty, wiadomo, takie gry, gdzie można, gdzie po prostu są gry takie logiczne, półlogiczne, które mają cię na celu nauczyć tego, nie? Że rozwiązujesz jakieś zagadki tym. Ale właśnie ten motyw, że mierzysz się, walczysz z innymi ludźmi, właśnie piszesz swój kod, który to zrobi, to jest bardzo fajna rzecz.
Są takie świetne rzeczy robione na forach związanych z game devem. Ludzie piszą AI dla jakiejś grupki swoich kuleczek na planszy i to robią dwie osoby i no właśnie, piszą AI i po prostu puszczają to tak, żeby ta sztuczna inteligencja grała za te postacie i sprawdzają, kto wygra. Wydaje się bardzo spoko.
No jeśli masz jakiś fajny silnik fizyczny do gry, no to wtedy możesz.
No nie, to właśnie było takie mega proste. Chodziło o to, że to jest takie mega proste, po prostu były kuleczki, które mogły po prostu strzelać się, poruszać na planszy.
No tak, ale musiały mieć jakiś rodzaj spowalniania czy tarcie zaprogramowane, nie? Żeby się zatrzymywały w pewnym momencie i tak dalej. Musiały podejmować jakieś decyzje, tak?
No ale sama idea mi się podobała, że po prostu można robić walkę na sztuczną inteligencję.
Fakt.
No jest, no dużo jest takich rzeczy, nie? Można poszukać i znaleźć. Ja generalnie polecam takie zabawy, jeżeli chcecie się właśnie pouczyć programować, to jest świetna rzecz.
Wydaje mi się, że ktoś kiedyś postanowił zrobić AI, które by się samo uczyło grać w Quake'a i doszło do sytuacji w Quake'u,
że... gadaliśmy o tym.
A, to wy gadaliście
tak,
też o tym.
Pamiętam to.
Gadaliśmy o tym, że zostawił to na bardzo długi czas i zapomniał o tym.
I boty przestały walczyć. Pokój był rozwiązaniem.
Tak, ale niestety był wynikiem błędu też w grze. Z tego co pamiętam, jak było to analizowane, to okazało się, że gra nie była w stanie przetwarzać dłużej tego pliku, ponieważ miał większą objętość niż gra była w stanie łyknąć.
Wow.
Ale lepiej myśleć, że pokój był jedynym rozwiązaniem. The only winning move is not to play.
Okej, to co? After? Nie, tutaj piłka zwykły dalej. No, okej, okay, czekaj, bo już przeskoczę. Zwykły koleś pisze. Myślałem o tym, bo w zeszłym odcinku zaproponowaliśmy bingo z cytatami z podcastu. Mhm. I zwykły koleś komentuje, pisze. Myślałem o tym bingo z moją przyjaciółką. Hej, Rinę. I w sumie można by zrobić taką listę. W skład mogłoby wchodzić wspomniane mówienie, że teraz wiecie, co... Mówicie, że teraz wiecie, że robicie u? Czyli raz, że robimy, raz, że mówimy, że wiemy, że robimy?
Nie, to jest jeszcze zapominanie o u, czyli kiedy
zapominanie o u. Aha. Jezus, Mateusz mówi w każdym bądź razie, Konrad mówi, że to podcast o penisach i Hitlerze, dziennik telewizyjny puszczają do dziś, chodzi o archiwalne odcinki w ten sam dzień roku, tylko sprzed 30 lat.
To jest coś innego chyba.
Jezus Maria, dlaczego koleś to tak zostawił?
Może formatowanie było usunięte przez skopiowanie.
Kropka. Ja jeszcze dodam tutaj, Konrad mówi, że to podcast o penisach Hitlerze, coś się pierdoli i mówimy, że to podcast jest że to jest amatorski podcast.
Tylko to tak mówisz, ja uważam się za profesjonalistę.
Dziennik telewizyjny puszczają do dziś. Chodzi o archiwalne odcinki w ten sam dzień roku, tylko sprzed 30 lat. Tata czasami lubi obejrzeć i powspominać. Co do odpowiedzi Mateusza z życzeniem, będziesz mógł sobie życzyć jednej rzeczy, ale ta druga też to dostanie i będzie próbowała cię tym zabić. Na co odparł, chce zabijać, zabijając kogoś, czyniąc go nieśmiertelnym. Na myśl przyszła mi jedna rzecz. Chrześcijaństwo. Tam zabijasz ludzi, żeby stali się nieśmiertelni.
To fakt.
I moja polecanka na ten tydzień to Super Science Friends. Animacja o supernaukowcach, gdzie każdy ma swoje supermoce. Freud wciąga koks i kontroluje ludzi. Głównie sprawia, żeby się całowali. Maria Curie Skłodowska ma pierścień i cudny akcent, który niszczy wszystko promieniowaniem. Ten pierścień, nie akcent. Tesla włada prądem i uwielbia gołębie. Młody Einstein ma 14 lat i jest super szybki. Darwin zmienia się w różne zwierzęta i jego przeciwnikiem jest kościół. Na koniec ta Putti, pierwsza chemiczka tworząca różne mikstury, po których ludzie uważają ją za atrakcyjną młodą kobietę. I ich zleceniodawcą jest sam Churchill. I na koniec zawsze mnie bawi, jak jesteście tak zaskoczeni, że istnieją i słuchają was ludzie młodsi.
No tak, bo my nie wiemy, że jesteśmy starzy. Myślisz, że to tak jest, że w pewnym momencie się orientujesz, że jesteś stara. Nie, to tak stary. Tak to nie działa.
Tylko. Nagle ktoś ci mówi dzień dobry i ty myślisz, ale musiałem się dzisiaj poważnie ubrać, a potem okazuje się, że tak wyglądasz po prostu.
Ja znam Super Science Friends, ponieważ komiks Super Science Friends rysuje Ksulm, taki rysownik komiksowy polski, który jest też głównym grafikiem przy tym projekcie, gdzie jak się poruszasz, to czas się porusza. Super Hot. Mhm. On jest naprawdę świetnym kolesiem, naprawdę dobrze to ciska i powstaje też animacja właśnie, gdzie on robi tła tylko, a animuje już ktoś inny, z tego co się orientuje. Ja jeszcze nie widziałem tego odcinka i bardzo bym chciał, także proponuję, że wrócimy do tego za tydzień, kiedy obaj z Mateuszem sobie zobaczymy ten serial. Że ja powiedziałem, że proponuję, tak naprawdę Mateusz to zasugerował przed podcastem, także nie chciałbym kraść twojego pomysłu. Pozdro, zwykły koleś. Co znaczy młodzi ludzie, znaczy ile zwykły koleś ma lat? On ostatnio nam mówił, nie? To on ostatnio pisał, że widział Darię chyba i ma 15 lat? Bo jest z 2000 roku?
Nikt nie wie.
Ja myślę, że wiem.
Ja obejrzałem Darię.
Ale ty jesteś w naszym wieku, nie?
No tak mniej więcej, ale... Nie wiem, coś mi tam nie pasowało. Ten chyba styl kreskówki, że sposób rysowania w ogóle mnie podszedł. Po prostu nie mogłem patrzeć na to dłużej.
Myślałem właśnie.
Jest to trochę zestarzałe, ale... Ja nie
wiem. Ja podejrzewam, że to jest tak zestarzałe, jak na przykład my nie mogliśmy patrzeć już na czarno-białe filmy, choćby nie wiem, jak dobre były.
Fakt, chociaż ostatnio miałem ochotę wrócić, zobaczyć kilku
filmów. No nie, czekajcie. Z którego roku jest Daria?
Który ty jesteś rocznik, Filip?
Bardzo stary.
Daria była 97-2001, nie tak dawno.
A przez bardzo stary to masz na myśli to stulecie, czy inne stulecie?
Okej, Daria jest młodsza ode mnie, to najważniejsze. Ale na pewno kojarzę kreskówki z tego czasu. Znaczy, powstały właśnie też gdzieś tam w około 97 i one wyglądały znacznie lepiej niż Daria. Po prostu to jest styl, który mi się jakoś w ogóle nie podchodzi.
No stylowa ci nie podchodzi, rozumiem to.
Taka typowa pod MTV, tak jak ten... jak się nazywa ten inny, bardzo, bardzo popularna kreskówka. No właśnie, Butthead. Też w ogóle nie potrafię strawić tego stylu.
Niesamowite, bo BBC Butthead na przykład... To jest Matt Groening, to jest koleś, który zrobił przecież...
Futuramę i Simpsonów.
Nie, przepraszam, nie Matt Groening. Hmm? Tak, dobrze mówię? Mike Judge. Mike Judge to jest koleś, który zrobił przecież Silicon Valley.
A, i on robił BBC Buttheada?
Tak.
Okej.
Okay. Ale to jest zupełnie co innego.
Jeszcze Office Space, Idiocracy.
Office Space to jest film, ale polecam bardzo ten film.
Idiocracy polecam również, też spoko, dobra rzecz.
Idiokracja to jest taki... standardowy, wiesz, jest... taka satyra dobra, bo tak, dobrze, ale to się jest... ze znajomymi ogląda.
To jest taki jedyny taki film w sumie. Nie potrafię drugiego takiego filmu ci podać, poza Seks Misją może.
To prawda, no. To prawda.
Który pokazuje dziwną wersję przyszłości do tego stopnia satyrycznie? Chyba są takie filmy, może przesadzam.
Nie, masz rację, że nie ma. Nawet jak kliknąłbyś Idiokrację i byś znalazł, co ludzie jeszcze lubili, no to... Jak Hitchhiker's Quest... Boże, autostałem przez galaktykę.
Ale to nie jest nasz świat w przyszłości, bo nasz świat jest zniszczony na początku filmu, z tego co pamiętam, i książki.
No właśnie.
Dobra, idźmy dalej. Filip, chcesz czytać, co pisze Dwan?
Dwan. Hejo! Taka informacja o zespole Rock Beach. Ciekawy pomysł na promocję i szeroką publikę na koncertach. I tu jest link do Wikipedii. Rock Beach became infamous not only for performing live sex acts, but also doing so with audience. Tłumaczymy to, czy czytamy po angielsku?
Możemy jak przetłumaczyć.
Dobra, to ja czytam po angielsku, potem wy będziecie to tłumaczyć. Bo ja
nie, nie, to musisz tłumaczyć ty czytając od razu.
Tak.
Będę lektorem dla samego siebie.
Tak.
Ostatnio słuchałem audiobooka polskiego, który miał angielskiego lektora w sobie. Bardzo ciekawe doświadczenie.
Brzmi dziwnie.
Okej. Okay. Wracamy do Rock Beach.
Tak.
Rock Beach became infamous not only for performing live sex acts, but also doing so with audience members via the golden condom. At a point during their show, a condom was tossed to the crowd and whoever caught it, male or female, was taken backstage for sexual relation with one or more band members.
Ja...
Kilka obrazów w temacie.
Tak, ja sobie poczytałem o nich, bo ja przeczytałem ten komentarz trochę wcześniej w tygodniu i dosyć dużo o nich oglądałem, różnych zdjęć zwłaszcza. To była to był taki zespół, który był jednocześnie taką komuną trochę hipisowsko-seksualną.
No ja widzę nawet wideo z koncertu tutaj. Mhm.
Oni uprawiali seks na scenie.
Ja widzę, że tutaj w ogóle bez topów biegają po scenie. Ale to może... Na Wikipedii w ogóle.
Przetłumaczmy to może.
Dobrze, tak. Tłumacz.
Mam też tłumaczyć, no dobra.
No ja mogę tłumaczyć, jak chcesz.
Okej, to przetłumacz.
Rock Beach stał się, infamous to jest ciężkie słowo, stał się...
Niesławny.
Masz, to nie było wcale ciężkie. Rock Beach stał się, jest zespołem niesławnym z powodu nie tylko wykonywania aktów seksualnych na scenie, ale również wykonywania ich z członkami publiczności poprzez złotego kondoma. W którymś momencie swoich koncertów kondom był rzucany w tłum i ktokolwiek go złapał, czy był mężczyzną, czy kobietą, był brany na backstage, żeby uprawiać seks z jednym lub więcej członków zespołu. Several pictures on the issue.
Widziałeś filmiki na YouTubie, czy na jakimś innym serwisie? Też YouTube w nazwie.
Ja, nie wiem, buszowałem w sieci trochę, żeby o nich poczytać, bo mnie zainteresowali bardzo, bo to
znaczy,
nie
na początku jak zobaczy... ja widziałem ten obrazek z innej trochę formie, zdjęcie tego zespołu i wyglądało jak takie gotyckie, wiesz, 17-latki czy coś takiego.
No, no co,
i wyglądało to takie, wiesz, takie grube feministki. Tak to wyglądało w tym, więc jak ktoś... I to było powiedziane, że Rock Beach rzuca te złote kondomy w publiczność i kto go złapie, jest zabierany na backstage. Ja powiedziałem, czy musi?
Nie, te zdjęcia, które ja widziałem, to były wszystko bardzo atrakcyjne dziewczyny.
W sensie ciężko powiedzieć pod tym całym makijażem.
No w sumie. No wiecie, no ciężko w ogóle coś powiedzieć, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś był fanem, to na pewno była to niezła gratka.
Nie no, podstawą jest to, że tam to jest tylko są kobiety w tym zespole.
Znaczy mi się podoba jedna rzecz. Ciekawe, czy w publiczności wtedy tylko są kobiety.
Nie, byli panowie. One w ogóle przede były lesbijkami, ale uprawiali też z panami seks, z tego co rozumiem. Fajne zdjęcia są, jak na przykład one nago surfują na tłumie.
Fajnie, że teraz to... Podoba mi się to, że... Ale czekaj. A tu jest napisane, że Rockbeach nie jest już aktywnym zespołem.
Nie jest już chyba. Jest w ogóle, są dokumenty. Oni mieli dużo problemów prawnych w różnych państwach. W pewnym momencie chyba mieli dosyć po prostu. Są dokumenty też fajne o nich w sieci, których nie zobaczyłem.
Widzę, że w ogóle 98-2002 tutaj jest aktywny.
Okay. To ile one mają lat teraz?
No nie wiem, są pewnie starsze.
Nie wiem, no. Tak naprawdę jest to twoja matka.
Wchodzisz na ich Wikipedię, sprawdzasz, który członek zespołu ma swoją własną stronę na Wikipedii i tam będziesz miał jego
wiek. No właśnie, nie widzę linku zupełnie do tych, czekaj, history, activism, personnel. Nie mają w ogóle linków do tego.
Ale no to jest trochę stara rzecz, to jest wykopywanie, tak jak powiedzieć, że Manson, nie wiem.
No ale wciąż o Mansonie fajnie pogadać.
A czy co fajnie? Trochę chciałem powiedzieć tylko, że... Coś znalazłem z nowych rzeczy.
To jest jak jeden z tych zespołów, które się promują szokiem, tylko że oni wkładają pieniądze tam, gdzie jest ich, są gdzie ich usta, tłumacząc bezpośrednio angielskie powiedzonko. W sensie robią naprawdę te wszystkie rzeczy. Nie tylko szukują, wiesz, newsami. Ale faktycznie uprawiają seks po prostu na scenie.
Panie, podoba mi się personel. Personel. Przeczytam, nie będę czytał kto, tylko przeczytam... Albo dobra. Louis Warland, wokal. Lucy, gitara. Amanda Smith-Skinner. W nawiasie...
The bitch.
Bass. Nikki Faye, piano, flat. Pianino, flat. Fortepian w sumie. Flat. Joanne Healy. Bębny, perkusja. Lisa Wills, the babe. Gitara i wokal. Tony Skinner, the beast. O, facet.
Tak.
Czy to babka była?
Nie, to był jeden koleś, ale on potem odszedł.
Okej, producent jednego z albumów i gitarzysta w jednym tam w jednej z piosenek. Chloe, tancerka, sex performer. Suna Dasi. Tancerka, sex performer. Martina, tancerka, sex performer. Podoba mi się, że jest więcej tancerek prawie niż tych.
No wiesz, niż były wokalu. Taki mieli biznes plan.
Ja. Fajne wykopane, że bardzo stara rzecz taka. Ja się spodziewałem się, teraz pytanie jest, czy jakby taki Rockbeach powstał dzisiaj, to czy miałby szansę w ogóle? Bo to jest czasy takiego Marilyna Mansona były, wtedy to było bardzo popularne, kiedy wszyscy nosili glany. Był taki moment, nie? Że wszyscy nosili glany albo szerokie spodnie.
Ale one nic nie nosiły.
One były dla, wiesz, tej subkultury glanowej, no.
No tak, właściwie one miały tylko glany na sobie. Jest jakiś film, gdzie właśnie idą po San Francisco i mają tylko glany na sobie. Tylko. Fakt.
Moi drodzy, jeśli nie przyspieszymy zaraz, to będziemy mieli 3-godzinny podcast, także proponuję skończyć zaraz ten.
Dobra.
Ja czytam anonima.
Dawaj.
Do hymnu, sorry, do rozkminy. Biorąc Boga, pisze z wielkiej, bo tak jest poprawnie gramatycznie, na poważnie, załóżmy, że istnieje nie tylko na papierze, zastanawiam się, dlaczego nie sprowadził Jezusa na ziemię w czasach, kiedy jego cuda można by nagrywać i trzymać dla potomnych jako dowód istnienia Boga. Drogi anonimowy, kiedy skończysz 13 lat, dowiesz się... że Boga nie piszesz z wielkiej litery, chyba że w sumie w tym przypadku nie? Faktycznie napiszesz z dużej litery, bo chodzi ci o tego konkretnego Boga. Dlaczego nie sprawdził Jezusa na ziemię w czasach, kiedy jego cuda można by nagrywać i trzymać dla potomnych jako dowód istnienia Boga?
I na ziemię też z wielkiej litery.
Ja ci powiem dlaczego.
Nie jestem pewien, czy rozumiesz, na czym polega wiara.
Ponieważ Bóg don't give a shit. Bóg ma w dupie to, czy w niego wierzysz, czy nie.
No, on potrzebuje więcej ludzi w
On sobie siedzi w swojej, in his crib, tak, w swoim lokum, wali koks z chmur i ma w dupie, no.
Mi się podoba świetnie, bardzo stand-up Louisa C.K., który właśnie mówi o tym, jak załóżmy, że jest jakiś Bóg, który tam jest i po śmierci każdy z nas myśli, że pójdzie albo do piekła, albo do nieba. No i Louis C.K. ma taką teorię, że po prostu spotkasz się z Bogiem i pytasz się, no idę do piekła czy do nieba? A Bóg ci odpowiada, nie wiem kto wam w ogóle wmówił takie rzeczy, nie ma niczego, ani nieba, ani piekła, po prostu jesteśmy tutaj, razem, bądźmy. Tyle.
Mi się bardziej podobał Jeff Jeffries, który zrobił historię o tym, jak Bóg pijany jest na imprezie. I mówi o tym, śpiewajmy, śpiewajmy piosenkę, zaśpiewajmy piosenkę. Wszyscy mówią, o nie, Bóg przyszedł. Mówi, hej, hej, wszyscy, przestańcie co robić, to zrobicie teraz i śpiewajmy piosenki na moją cześć, okej?
Okay? Czy możemy, proszę, to teraz zaśpiewać piosenkę?
Możemy teraz zaśpiewać dla mnie, okej, okay, proszę?
Stworzyłem jest, świat, czy to wiele proszę?
Jest, cały ten sketch jest niesamowity po prostu.
Bardzo dobry, polecam również. Dobra, Barbara Joe. Mateusz, ty czytasz.
Barbara Joe pisze: a propos sportu i wynagrodzeń za osiągnięcia, dodam tylko cytat zeszłotygodniowej Angory. Dobra literatura. Tenis ma jednego mistrza albo mistrzynię. Nie ma tu podziału na style, dystanse i wagi. Tak naprawdę... Boże, co?
Tam naprawdę nie było przecinka, przypis autora. Autorki.
Aha, okej, okay, że ona coś... Ale... Tenis ma jednego mistrza albo mistrzynię, nie ma tu podziału na style, dystanse i wagi. Pierwszy jest bezdyskusyjnie najlepszy i między innymi dlatego Agnieszka Radwańska dostała za swój sukces w Singapurze 2 miliony dolarów. Plus nowego Lexusa od firmy, którą reklamuje. A pływaczka wygrywająca jedną z... Nie zaznaczaj mi, jak czytam.
Bo my to widzimy, Filip.
A pływaczka wygrywająca jedną z kilkunastu konkurencji krajowych zawodów może liczyć najwyżej na kilkaset złotych. Tak, czyli ona tutaj mówi o tym, że to jest zupełnie inna klasa sportowca.
Tak.
Okej, okay, dalej. Kilka z ciekawszych przykładów z Will You Press the Button, które mi się trafiły. Dostajesz 100 milionów, ale każdego dnia musisz podtrzymać kontakt wzrokowy z przypadkowym nieznajomym i mrugać do niego, kiedy jesz banana.
Spoko.
Tak.
It's basically what I do.
Czy możesz mrugać, czy możesz zrobić wideo, żeby mrugać auto? Czy możesz zrobić, ja, co chcę się zapytać, to czy mogę zrobić skrypt, który zrobi to za...
Wydaje mi się, że jeśli skrypt będzie sprawiał wrażenie, że ludzie będą myśleli, że to ty do nich mrugasz, to wtedy tak.
Jeśli to będzie filmik na YouTubie.
No jeśli będzie tak
który będzie miał
nałożony na czyjąś twarz.
Milion oświetleń.
To chyba nie.
To czy mam milion dni?
Ja bym się nie zgodził, ale ja nie ustalam zasad.
Okej. Okay. Sorry, Bóg ustala zasady, ale Bóg jest na imprezie. Możesz dzielić przez zero, ale za każdym razem, kiedy to robisz, kot ginie śmiercią bardzo straszną.
Nie posunąłbym się do tego.
Zajebiste to jest.
Ale to nie jest tak, że matematyka w ogóle używa dzielenia przez zero. Do czego by ci to było potrzebne?
Bym zabijał koty.
Okej.
W sensie, jaki bym dostawał wynik wtedy, bo... Nieskończoność.
No, nie możesz wiedzieć tego, dopóki nie zabijesz kota najwyraźniej.
Nie, no bo idea dzielenia przez zero jest taka, że dostajesz w pewnym sensie nieskończoność.
No nie dzieli przez zero w ogóle. Zero nie, w ogóle no... jest liczbą? Nie jest liczbą, nie?
Jest, czy w ogóle, czy istnieje w ogóle zero?
No właśnie.
Zero jest liczbą, Konrad.
Dobra.
Jest parzyste i ma dużo innych właściwości.
Jest parzyste?
No.
Jezus, no dobra.
Jak chodzisz przez dwa, to masz resztę zera.
No.
Fakt.
Możesz czytać w myślach, ale nie umiesz czytać.
Możesz prosić kogoś, żeby czytał za ciebie wszystko.
A potem
możesz kazać komuś czytać, a potem czytać mu w myślach to, co on przeczytał?
Tak, no to jest sposób, tak.
No to
ale inaczej, czy chciałbyś takie coś, czy nie?
Nie. Chyba nie. Ja w ogóle nie chciałbym czytać w myślach. Wydaje mi się, że to jest szybki skrót do paranoi i totalnego wariactwa.
W sensie, ja bym nie chciał czytać w myślach, ja bym nie chciał tej mocy, ale głównie dlatego, że uważam, że więcej ciekawych rzeczy możesz przeczytać, niż przeczytać z umysłów ludzi, z którymi się zdajesz na co dzień.
No coś w tym pewnie jest.
Coś w tym jest.
Nie bez kozery wolę czytać publikacje niż rozmawiać z ludźmi.
Fakt.
Boże, zostajesz czarodziejem, ale nie możesz słuchać muzyki.
Chyba bym się na to skusił, nie jestem pewien.
Ale tak, a możesz grać muzykę?
Chciałbym przytoczyć cytat.
Poczekaj, zróbmy dokładnie to, czyli nie możesz słuchać muzyki, nawet czyli załóżmy, że nie, jeżeli jest muzyka, to nawet jeśli jest, to jej nie słyszysz.
Nie słyszysz muzyki, no. Mam cytat na to.
No?
Dumbledore powiedział, kiedy słuchali muzyki, powiedział: ach, muzyka, to magia większa niż cokolwiek, co my tu robimy. Także jeśli ufasz Dumbledorowi, to nie jest warte tego.
Jeżeli miałbym być takim czarodziejem z Harry'ego Pottera, to chyba nie. Ale jeżeli miałbym być czarodziejem w moim mniemaniu, to chyba tak.
Co robi czarodziej w twoim mniemaniu?
A, inne rzeczy.
Inne rzeczy. Szybko zamykam zakładki z Tracy Lords.
Okej. Okay. I dalej trzy pisze. Kojarzycie te Vinesy z dopasowywaniem odgłosów do muzyki? A la Thousand Hits in the Head i Smells Like Teen Shovel. Czyli idea polega na tym, że ktoś jest jakiś Vines, w którym ktoś na przykład dostaje łopatą w łeb, a potem ktoś robi z tego Smells Like Teen Spirit na przykład.
Tak, uwielbiam to, stary, po prostu uwielbiam. Brechtam po prostu zawsze tak samo mocno. Jak widzę to, ten sam filmik ogląda 10 razy, będę brechtał za każdym razem.
Tak, ja też nigdy nie przestaję się z tego brechtać. To jest też prawda.
To jest nieskończone źródło, to jest, jak się nazywa, perpetuum mobile, perpetuum humoris.
Perpetuum humoris. Ja postaram się zaraz znaleźć jakieś przykłady.
Tutaj są dwa.
To chyba tak się nazywa to, ten zabieg. Jest tak? Jakaś kompilacja tutaj, nie? Tak trafiłem na YouTubie.
Nie, ona chciałaby nazwać. Objectify pasuje mi na nazwę tego trendu w Vinesach.
Może. Mi bardziej Objectify pasuje, jeżeli bierzesz napisała. Jakąś laskę z wielkimi cyckami i podkreślasz jej wielkie cycki. Ale to tylko ja. Czytaj, czwarty punkt jest najważniejszy.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin podcastu.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Pierwszy odcinek pokazał się 16?
16 listopada.
2013.
Tak.
What?
Wszystkiego najlepszego.
2 lata i 10 dni temu. Dziękujemy.
Yeah.
Tobie również, jako że od dzisiaj jesteś częścią podcastu. Czytaj piecha.
Czarnomowcą.
Czytaj piecha, Filipie.
Piecho, pomysł na biznes. Odwrócone ćpanie. Ja osobiście nie mogę oddawać krwi. Nawet po pobraniu małej strzykawki do badań mam odjazd. Więc czemu by nie zrobić legalnego interesu, gdzie ludzie przychodziliby oddać krew i mieć przy tym i przy okazji mieć fazę. Potem piwko, kanapa i byłoby fajnie. Co lepsze, jest to chyba całkowicie legalne. Panowie, kto ze mną wchodzi w interes?
To już istnieje, nazywa się banki krwi. Dostajesz czekoladę jeszcze na gastro.
No ale tak to właśnie działa, no. Jak.
Ale nie wiedziałem, że mój brat oddaje często krew. Nie wiedziałem, że masz wtedy high, kiedy pobiorą ci krew. Chyba, że biorą za mało.
Znaczy, nie masz high, ale wyobraź sobie, że nie spałeś całą noc i to takie uczucie jako 7 rano. Takie.
Brzmi tragicznie.
Obudzenie połączone z zaspaniem.
A, chyba wiem, o co ci chodzi. Okej, okay, ale odjąć od tego zmęczenie, tak?
No jeszcze, nie, bo czujesz, nie, ja się przynajmniej czuję dobrze po oddaniu krwi, więc to jest taki, wiesz, element euforii, ale połączony ze spaniem. Mhm.
Jesteś euforycznie, patrzysz na łóżko.
No, coś takiego. Ale okej, okay, pisze o tym, że po tym piwko, no podejrzewam, że jedno piwo po oddaniu krwi cię bardzo mocno
bardzo by cię
tknie.
Położyło. No.
To ja odpowiem, bardzo by cię położyło.
To ja odpowiem jeszcze tylko, bo poszukałem przez chwilę i znalazłem dla Barbary Joe odpowiedź. Mhm. Bo prosiłaś o to, żeby znaleźć takie kompilacje. Ja powiem ci, nie znam takich kompilacji dokładnie, gdzie można znaleźć i jak się nazywają, ale znam coś podobnego, dokładnie. To jest coś, co polecam każdemu. To jest kanał, na którym po prostu będziecie płakać ze śmiechu.
To jest czyste złoto, wszystko.
Wszystko jest złoto, po prostu kroniec.
Cztery?
Tak, to są kompilacje.
Serie, bardzo dziwne filmiki, jest ich 42 odcinki. To są kompilacje, to jest generalnie internet. Jakbyś chciał podłączyć internet sobie do żył, to by były te filmiki.
Ale jest jedna ważna rzecz.
BDF, bardzo tak. Dziwne filmiki.
Ale jest ważna rzecz, bo to są filmiki, to nie są fejle i to jest duży plus dla mnie, bo ja co prawda znoszę fejle, chociaż ich za nimi super nie przepadam, ale na przykład moja dziewczyna nie lubi ich. Także jak mamy oglądać śmieszne filmiki, to szukamy takich kompilacji, gdzie fejli nie ma, a nie ma takich kompilacji dużo. A ta naprawdę jest złota. Jest mega. Dobra, moi drodzy, ja wam powiem jedno słowo. And I'm what some people call mentally retarded. Jeszcze zagrałem na trąbce. After show. Musimy kończyć, ponieważ jesteśmy już dosyć daleko. 2,5 godziny.
Ale no tak jest. No, pomyśl, że też że dodaliśmy content do podcastu i jeszcze nową osobę, a w sumie nic nie przycięliśmy.
Właśnie, dostaliście nowy content.
Ostatnio były 3 godziny.
Ostatnio było, tak, ale to jest przesada. To jest, myślę, że wiesz, szaleństwo. Jak daleko można pójść, zanim, wiesz, przekroczysz pewną granicę, poza którą jest tylko nicość, jest przestrzeń.
Przetestujmy to właśnie.
Mam dzisiaj czasu tyle.
Co?
Mateusz, oglądałeś Master of None? To ty dopisałeś?
No, kurwa, mać.
Wiedziałem, że to jest w twoim stylu rzecz, mimo że nie
to nie jest
komiku.
W moim stylu, stary, to jest coś niesamowitego.
Co
po pierwsze, ja tego kolesia nie lubię, jeśli chodzi o to, jakim jest, o to, jakie on role gra. Na przykład znam go z Parks and Recreation. Jego te postaci i to, jak on gra, tam nie lubię bardzo. Jest najgorszą postacią ze wszystkich tam akurat. Ale nie lubię jego stand-upów na przykład, bo nie podchodzą mi w ogóle. Są drętwe, wydaje mi się. Ale to, co on zrobił w tym Master of None, to jest niesamowita rzecz. Teraz, do czego mogę to porównać, stary? Mogę porównać to do Louis'ego.
No tak słyszałem. Ja tego nie widziałem. Ja nie widziałem Master.
Generalnie to jest... Louis jest taki... Louis ma taki właśnie specyficzny swój klimat. Taki jakby to właśnie Louis C.K. robił. Jest to takie... jest takie niezręczne są te odcinki. I ciężko się... Tobie się to ciężko ogląda pewnie.
Ja nie widziałem tego jeszcze.
Louis C.K.?
Louis C.K. widziałem trochę, ale nie dużo. Nie wszystko.
Ale Master of None to jest generalnie obserwacje jego, tylko z bardziej takim optymistycznym spinem. Więc i te obserwacje naprawdę są fajne. Każdy odcinek komentuje jakieś zagadnienie w bardzo fajny sposób. Ja bym musiał luknąć teraz szybko na te odcinki, żeby po jakieś zagadnienia tutaj złapać. Na tytuły ich. O, na przykład drugi odcinek jest o rodzicach. Czyli rozkminiane o tym właśnie, wiesz, o tym połączeniu z rodzicami, nie? Mhm. Na przykład on sam jest Hindusem, więc mówi, czyli Indianinem tak naprawdę, więc mówi Hindusi w telewizji, nie? Mhm. Albo na przykład Ladies and Gentlemen, w którym robi porównania pomiędzy kobietami a mężczyznami. Jest jak oni wracają na przykład z pubu i wraca kobieta i on ze swoim kumplem. Jest na przykład, idzie i ta kobieta, wiesz, patrzy, ma wrażenie, że zza każdego rogu wyskoczy ktoś, nie? Jakiś koleś do niej coś krzyczy przez ulicę i tak dalej. Ona, wiesz, idzie środkiem ulicy, żeby nie, wiesz, żeby być widoczna i tak dalej. Jest przebicie na nich, jak oni wracają z tego samego pubu i mówią, hej, powinniśmy przejść przez park, będzie szybciej. Dobra.
To jest jakaś kobieta, krzyknijmy do niej.
Nie, jest bardzo dużo fajnych obserwacji, jednocześnie bardzo fajne rzeczy, no po prostu. Na przykład ostatni odcinek był ze ślubem. To jest 10 odcinków, każdy ma po 30 minut. Polecam oglądnąć pierwsze dwa na przykład, żeby zobaczyć, czy to podchodzi. Ja się bawiłem całkiem dobrze i praktycznie łyknąłem w dwa dni wszystko.
To jest produkcji Netflix, czy to jest HBO?
To jest Netflixa, to jest? Tak.
Spoko. To też tak naprawdę jest znak jakości trochę.
W pewnym sensie tak, a poza tym koleś robi... bardzo fajny jest ten show, nie? Co jest najśmieszniejsze, on jest chyba najsłabszym elementem tego show całego, ale content, który robi, jest bardzo dobrym pisarzem, writerem.
No to jest jego, to on zrobił, on to jest tak jakby, tak jak Louis jest jego, to Louis jest Louisa C.K., to jest po prostu Aziz Ansari.
Tak, on i jakiś inny koleś, musiałbym spojrzeć na to dokładnie, kto ten, nie?
Teraz znajdę. Jezus, mój komputer zachowuje się bardzo dziwnie ostatnio. Alan Young.
No.
Ale program creator to jest Aziz Ansari.
Poza tym jest to taki dosyć mocny komentarz na temat współczesności, nie? Czyli na przykład komentuję tutaj rozkminę, jak ci rodzic pisze, hej, pomóż mi z iPadem, a ty mówisz, nie mam czasu, muszę się spotkać z kimś tam, nie? Jest przebicie na przykład, jak tam jeden koleś jest z Chin na przykład i jest przebicie, jak ten jego ojciec jest w Chinach i musi zabić kurczaka, żeby go zjeść, nie? I wiesz, taki poprzez kontrasty właśnie, humor poprzez kontrasty nazwałbym cały serial na tym polega.
No ale polecasz, podobało ci się.
Jezus, dobrze się bawiłem bardzo. Poprzez większość tych rzeczy naprawdę takie, naprawdę dobre obserwacje, nie?
No to git. Cieszę się w sumie. Ja sam nie wiem, ja oglądam bardzo mało telewizji ostatnio, także nawet nie mogę obiecać, że to obczaję. Na pewno sprawdzę Super Science Friends, ale seriale jakoś mnie... Nie mogę znaleźć czasu na to. Kiedyś oglądałem w trakcie rysowania, teraz jakoś mi ciężko. Chyba skupiam się na pracy nareszcie.
No rozumiem, ja teraz miałem motyw, że robiłem robota, więc wszystkie to były manualne prace, więc puszczałem.
Jasne.
Dobra, co jeszcze?
Spellcaster?
W wielkim skrócie, no. To jest twój znajomy bardziej, więc może ty to tak. Gdzieś bardziej kojarzysz.
Tomek Grządziela, tak zwany Spellcaster, to jest koleś, który rysuje komiksy od dawna, był w kolektywie, ma wydany album, który nazywa się Ostatni Przystanek, ale jedną z najlepszych rzeczy, jaką ja kojarzę jego, to był tak zwany Stripfield. To była strona internetowa, na którą wrzucał paski niezwiązane ze sobą, zawsze fabularne, takie dowcipy, często dosyć gorzkie albo komentujące życie, naprawdę, naprawdę trafne. I wreszcie, jako że ta strona zniknęła z sieci dawno temu, wreszcie zaczął to wrzucać na stronę facebookową. Także Spellbook Art, naprawdę, naprawdę polecam i Mateusz z tego co widzę też, bo to są rzeczy po prostu genialne. I nie
możecie
da się tego
znaleźć oczywiście facebook.com łamane przez Spellbook Art.
Tak, ale jak piszecie Spellbook Art po prostu w wyszukiwarce facebookowej też to znajdzie się na pewno.
Po prostu... Ja oglądałem parę i każdy mi skopał dupę. Jako... I większość z nich możecie kojarzyć z wykopów albo z czegoś takiego, bo one generalnie krążą tak. No. On te robi te rysunki i tak jakby nie przejmował się w ogóle ich propagacją. One po prostu gdzieś krążą po internecie.
Wiesz co, jak z nim rozmawiałem, dlaczego on to z sieci usunął i dlaczego tego nie wrzuci z powrotem, to on był zdziwiony, bo on to już uważa za słabe po prostu. Z tego co pamiętam. Ale jest naprawdę dobre. Ja polecam.
To jest
w ogóle człowiek, którego naprawdę warto śledzić i brać w ciemno, bo jest genialny. Nie wiem, czy czytałeś jego komiks o chłopcu, który miał dziwną nogę.
Dwa z jego projektów takich aktualnych, znaczy nieaktualnych, zakończonych już, to było Przygody Stasia i Złej Nogi. No. Bardzo dobry też taki właśnie gorzki komiks. I niedawno było w jakiś tam krótki projekt, jego był Chcę umrzeć otoczony ludźmi, których kocham.
Tak, to 24-godzinny komiks jego. Zajebisty.
Też bardzo fajny projekt, no.
Także to jest człowiek, który wyrwie ci serce i będziesz...
Powinniśmy wrzucić tutaj te właśnie Facebooka i te Przygody Stasia i Złej Nogi.
Ja raz tego poszukam.
Ja wrzucę już, spoko.
Dobra.
Polubiłem Spellbooka i zaproponowało mi Koko do polubienia.
Nice! To znaczy, że jesteśmy blisko z Tomkiem.
Zła noga blogspot.com.
To jest w ogóle, powiem wam jeszcze jedną małą ciekawostkę, zanim przejdziemy do ostatniego. Spell jest synem klauna. Cała jego rodzina tak. to są, znaczy jego siostra jest teraz też klaunem, jego ojciec jest klaunem, a Spell jest rysownikiem komiksów, ale jakbyś go zobaczył, to byś powiedział, że jest klaunem.
Nie mów, że wszyscy z rodziny z niego brechtają, że nie jest klaunem. Albo to jest w ogóle taki motyw.
Chcesz uciec ze szkoły cyrkowej i zostać...
W ogóle to jest taki motyw, jak wiesz, jesteś taki strasznie komediowy, że twoja rodzina to są klauni, więc wiesz, jesz obiad i wszyscy mają czerwone nosy, a ty jesteś lekarzem za to, nie? Na przykład. I wiesz, mówisz, a wszyscy, to może teraz, wiesz, umyjmy naczynia i wszyscy rzucają talerzami i zaczynasz żonglować, a ty oczywiście mówisz, ja muszę się uczyć, dajcie spokój.
Zajebiste to jest.
Ja sobie tak to wyobrażam w ogóle, całą taką
i w ogóle jeszcze oni ci tak męczą czasami. Co, będziesz teraz jadł swoim stetoskopem i swoimi książkami?
Wszyscy brychtają, no. I mówisz na przykład, siostro, nie wiem, niech podetrzeć mi, wiesz, otrzeć mi pot. I ona ociera ci pot, ale się okazuje, że to nie jest chusteczka, tylko niekończąca się chusteczka. I ty mówisz, kurwa, znowu?
Musisz być bardzo spocony.
Wyobraź sobie, że na przykład jesteś lekarzem i nagle okazuje się, że musisz uratować pacjenta. I mówisz, i okazuje się, że jednym rozwiązaniem problemu jest żonglowanie. Nie, nigdy tego nie robić, żonglujesz, jak pacjent przeżywa.
I thought I escaped this life.
I thought I ended this life.
I thought I put it behind me. You can never escape the clown life. Oh damn. Ostatnia rzecz, Telltale's Game of Thrones. To Filip, tak? Czy to Mateusz?
Tak, to ja. Ale może też was to tyczy.
Ja nie widziałem.
Ja grałem w pierwszy epizod, nie w cały.
Ja grałem w Borderlands, które mnie zmiotły. Były bardzo dobre. Z muzyką, świetną muzyką.
No właśnie, ja zacząłem grać w grę o tron. Ups, rozłączyły mi się słuchawki. Czekajcie.
Aha, nie wiesz, co mówimy teraz.
Okej. Jesteśmy już po Tortilli. W porządku. No właśnie, zacząłem grać...
Nic nie mówił, w ogóle byliśmy cicho.
Tak.
To w porządku.
grałeś?
No, zacząłem grać w Gry o Tron i bardzo szybko mi ten czas zszedł. Tak szybko, że okazało się, że zanim wypuścili ostatni epizod Gry o Tron, to już byłem na końcówce piątego, więc trochę się wkurzyłem i stwierdziłem, żeby jakoś zabić czas i wyczekać do finału, to kupiłem sobie tą drugą grę. Borderlands.
A, też tej, tą co Mateusz tak się spuszcza nad nią.
Właśnie. I ja się strasznie spuszczałem nad tą grą przez pierwsze dwa epizody, ale jakoś w trzecim zaczęło jakoś zbyt infantylnie ta fabuła się toczyła.
Pamiętaj, że ta forma się przejada, więc jak grałeś w Game of Thrones, a potem włączyłeś jeszcze to, to ty zjadłeś tę formę. Już zjadłeś i zacząłeś
pierwszy, ale nie chodzi o samą jak się toczy historia w Borderlands. Jak to zupełnie wydaje mi się,
ale taki jest klimat tej gry. Grałeś w strzelankę?
Bardzo krótko. Wydaje mi się, że grałem przez 7 godzin w dwójkę, ale to tyle.
Nie, ja uważam, że to jest klimat tej gry, nie? Ta gra jest trochę bardziej brutalniejsza sama w sobie, ale z drugiej strony tu musisz popatrzeć na to, że oni nie są wojownikami, więc nie strzelają, nie potrafią nic z tego robić. Nie?
No tak, ale to mi się podobało właśnie w pierwszym, drugim epizodzie, ale potem wchodzą jakieś romanse między tymi postaciami, tego w ogóle już nie udało mi się kupić.
Mi się wydaje, że wiadomo, każde przy takiej serii, każde, jeżeli to jest 5 epizodów, no to wiadomo, że przy trzecim będzie zwolnienie akcji, nie? Więc
no, jakoś, no właśnie nie mogłem się przesilić, żeby...
No właśnie, ja sądzę, że to trzeba to jako całość odebrać.
No, ale wypuścili w końcu ostatni odcinek Gry o Tron. Jakoś 2 tygodnie temu i udało mi się wczoraj przejść.
Jak oceniasz generalnie? Bo wiadomo, że seria bardzo, bardzo... seria bardzo, wiesz, jest zajebista fabularnie tak naprawdę, zwłaszcza książkowa seria też tak naprawdę, nie? I jak gra tak naprawdę, która nie jest pisana w ogóle ani przez jednych, ani przez drugich? Jak ona wypada na tle?
Tak, nie jest pisana w ogóle przez zespół...
No chyba nie, przecież to jest Telltale. Czekaj.
No tak, ale oni zwykle silnie współpracują z osobami, które piszą fabułę do, no właśnie, Borderlands. Chociażby wiem, że oni tam mocno współpracowali z, jak oni się tam zwą, Gearbox? Dobrze mówię?
Nie. Gearbox to był producent Borderlands, ale Telltale robi te gry
przygodowe. No tak, ale oni nie zrobili Borderlands tak po prostu z czapy, tylko jakoś z pomocą osób z zespołu tak. Borderlands. Aha. Pewnie tak samo zrobili z Minecraftem. Dużo osób, którzy pisało fabułę do Minecrafta, pomagali.
Cały zespół.
Ja generalnie obejrzałem cały serial Gry o Tron, nie czytałem książek. Gra o Tron jako gra jest całkiem fajne, że jest to malutki spin-off. To się zaczyna gdzieś pod koniec trzeciego sezonu. Jest ta cała sytuacja, która była pod koniec trzeciego sezonu, w tym momencie zaczyna się historia gry Telltale Game.
Tak, w trakcie Krwawego Wesela chyba.
Tak, tuż przed tym.
Czerwonego Wesela,
właśnie.
Spoiler.
Znalazłem swoją drogą tą informację, której szukaliśmy. George Martin wybrał takie jakby studio Telltale, bo chciał, że studio, które robi dobre historie, i współpracował jego personalny asystent, Corey Frank, współpracował z Telltale, żeby jako story consultant, czyli konsultant.
Jezus Maria, jak ten koleś potrafi doić tą Grę o Tron, to masakra.
No wiesz, jest to jego dzieło życia. No, dopóki nie było serialu, tak naprawdę ta książka nie była aż tak znana. Nie?
Nie no, mi się podoba, że on się poczuwa jednak do tego, żeby coś z tym zrobić i robi taki, wiesz, że robi z tego biznes, nie? I to mi się podoba w miarę, kontrastując to z Sapkowskim, który na Wiedźmina odpowiada, to nie jest, to jest, to w ogóle ja nic o tym nie wiem, to oni to robią, a wszystko co robią jest tylko twórczą na fantazją na bazującą na twórczości.
Mhm. Jakoś...
Ale nie moją twórczością, więc odpierdolnie się ode mnie.
Napotkałem tak, no. Jakoś na news ostatnio, że George Martin nie będzie współpracować z czymś związanym z Grą o Tron. Nie wiem, co to takiego było. Z jakimś alternatywnym serialem, ale coś jakoś trafiło mi się na Facebooka związane właśnie z tym, że nie podpisuje się pod jakimś dziełem związanym z Grą o Tron.
Tak, My Little Pony.
Nie wiem z czym.
Nie mogę znaleźć, co to było. Coś takiego było. Dobra, wracając do gry. Gra opowiada o właściwie Starkach, ale ci Starkowie są... Albo Starcy? Starkowie?
Starkowie.
Starcy.
Starcy. To jest taka ich alternatywna historia. To jest dosyć fajne, że można zobaczyć tą historię, która się działa w serialu, troszkę z innego punktu widzenia, bo się wczuwa się w tą rodzinę.
A ty jesteś, tak naprawdę jesteś tam wasalami chyba Starków, nie?
No właśnie nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Według mnie,
wasalami Starków.
Według mnie to jest takie skopiowanie 1:1. To nie jest może wprost powiedziane, ale to bardzo się czuję, że to jest rodzina Starków.
The Kardashians.
Generalnie motywy... No okej, okay, byłem bardzo podjarany finałem i myślałem, że jakoś się zakończy epicko i będę... Szczena mi opadnie, będę ją zbierać do dzisiaj, ale właściwie zawiesili akcję i powiedzieli, czekaj na drugi sezon, będzie więcej.
Czyli będzie tak jakby... drugi sezon tak samo jak Walking Dead ma kilka sezonów.
Nie, nienawidzę tego już.
No ale Walking Dead pierwszy skończył się tak, że jeszcze powiedzmy zaakceptowałem pierwszy sezon jako cało super, ale nie akceptuję pierwszego sezonu Gry o Tron jako całość. Według mnie to jest historia niedokończona, skończyła się w bardzo dziwny sposób. To nie jest zakończenie, to było takie przerwane akcji, na chama wciśnięcie drugiego sezonu.
Szkoda. Ale
czego można byłoby się spodziewać? Ale pierwsze kilka, te pierwsze trzy epizody mi się bardzo podobały, więc warto dla nich się tam spróbować pokrać.
No były rozumiem. Czyli w sumie spoko. No to wygląda na to, że wszystkie te gry po prostu trzymają
poziom. Nie, ja uważam, że historię się trzeba umieć zakończyć. Jak się nie umie jej zakończyć, to cała historia jest do dupy.
No ale to w takim razie musisz kupić drugi sezon.
No właśnie. Albo nie zaczynać pierwszego.
No, nie no, wiesz, dlaczego nie? Jeżeli planujesz historię na dwa sezony, nikt nie mówi, że to musi się zakończyć po pierwszym sezonie.
Chyba. Ale
to i tak jest, wydaje mi się, że to było dojenie, bo oni i tak wydali tą historię, ona powinna mieć 5 odcinków, a nagle miała 6, bo standardowy format Telltale to jest 5 odcinków, nie? Mhm. Stwierdzili nagle 6. Teraz boję się, że gdybym jak będę grał w tą grę, to spojrzę na content i powiem na przykład, hej, czy to ta scena musi tu być? Pewnie nie. I tak będę stwierdzał, że została rozdmuchana, bo było tak samo w Borderlandsach, też miałem parę takich rzeczy, że było widać, że coś jest filerem. Mhm. Więc teraz nie lubię czegoś takiego po prostu. Historia to historia, rozdmuchywanie czegoś na siłę jest...
Ale generalnie według mnie nie ma sensu kupowania ich gier, jeżeli nie ma już kompletnego sezonu, bo odcinki są wydawane co 2 miesiące, jeżeli mi się dobrze zdaje. Mhm. Więc nie wyobrażam sobie przejść jeden epizod, czekać 2 miesiące i grać następny.
W ogóle nie pamiętasz, co się stało.
Dokładnie. Ja teraz jak grałem, mimo że przechodziłem pierwsze 5 epizodów gdzieś pod koniec września, prawie w ogóle nie pamiętałem, co się działo przez te poprzednie epizody, jak wczoraj odgrywałem sobie ostatni epizod.
Jasne. No nie wiem, no ja sobie i tak odpuszczam. Jest tak dużo zajebistych gier do ogrania, że ja w ogóle nie jestem zainteresowany tymi przygotówkami.
To zajebisty się, obrazek teraz trafiłem. Są sceny z Avengersów, nie? Takie, wiesz, stoi Kapitan Ameryka, potem jest Iron Man i ci wszyscy po kolei, wiesz, tam stoją i jest taki crap, crap, crap i na samym końcu jest Jonah Jameson, który mówi, chcę zdjęcia Spidermana. Jest piękny komentarz na temat Avengersów.
Dwie rzeczy właśnie. A propos Avengersów, dzisiaj wyszedł zwiastun Kapitana Ameryki nowego i wygląda naprawdę nieźle. Jeśli go nie widzieliście, to polecam.
To jest to Civil War, czy coś innego?
Tak, Civil War. Wczoraj wyszedł zwiastun Zootopii, która jest filmem
Disneya. Zootopia wygląda zajebiście.
Wygląda zajebiście. A zostając w temacie jeszcze filmów animowanych, za dwa dni, nie, jutro, 27 wchodzi do kin najnowszy film Pixara, czyli Mały Dinozaur. I dla mnie to jest też powód do świętowania.
Jaki mały dinozaur?
Nic o tym filmie nie wiem, poza tym, że robi go Pixar i że ten film był planowany jeszcze kiedy Nemo i Wall-E, także...
Wow.
Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że mnie zmiacie.
Good Dinosaurs, dobry dinozaur.
Dobry dinozaur? Okej, okay, w takim razie dobry dinozaur. Wybaczcie. Ale jutro wchodzi do kin.
I słuchajcie. Już widzę oceny. Nie jest najlepiej.
Ale jutro wchodzi do kina.
Właśnie. Jakie widzisz ceny?
Na IMDb i ceny krytyków na przykład na Forbesie jest.
To może wejdę na Rotten Tomatoes.
Wow, to dziwne, Metascore 67, co by oznaczało, że to nie jest już taki
81% na Rotten Tomatoes, co powiedziałbym, że jest bardzo dobrze, gdyby nie to, że przejechałem się kilka razy na tym, na przykład na ostatnim Mission Impossible.
Rotten Tomatoes robi generalnie taką rzecz, że ono faworuje filmy, które są, jak to powiedzieć, alternatywne. Bardzo często film, który jest alternatywny, ale może być świeży, ale nie jest dobry do oglądania, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi.
Rozumiem, ale też Mission Impossible ostatnio
miał 90%. Ale zobacz, ma 81%, ale average rating to jest 6,6 na 10.
Kumam. No tak, ale też zauważ, że tutaj oni dają tylko fresh albo rotten, czyli albo film jest interesujący, albo nie jest, nie? Nie możesz tutaj dać tak naprawdę własnej oceny.
Tak, ale jest też rating właśnie.
No tak, dobra.
Krytyk ocenia. Bo jak weźmiesz krytyków, to masz jego ocenę w skali od 10, się wydaje. Są te gwiazdki.
Ja tak czy siak na film idę, ponieważ jest to Pixar, a dopóki mnie totalnie nie zawiodą, to będę na ich filmy chodził w ciemno.
Znaczy generalnie, nawet jeżeli to będzie przeciętny film, to pewnie będzie spoko. Więc nie ma co się tutaj zastanawiać nad tym. Natomiast Zootopia zrobiła bardzo dobrze.
Wielka szóstka jest Pixara?
Nie, Wielka szóstka jest Disneya i jest słaba.
I Zootopia też jest właśnie... Disneya.
Tak, nie, tak, ale Zootopia jest Disneya.
Tak, Zootopia jest Disneya. Byłem na Wielkiej szóstce i byłem bardzo... Tak, nie czułem, że to jest Disney. Czułem, że to jest...
Tak, dlatego dobrze, bo się właśnie wydaje mi się, że się nauczyli trochę od Pixara, robiąc taki film.
Trochę trudno tak powiedzieć, bo tak naprawdę przywódcą disneyowskiego działu animacji jest przywódca Pixara, czyli John Lasseter. On tak naprawdę kontroluje dwa studia teraz.
No to powiem tak, że od czasu oglądnięcia właśnie Big Hero 6, w sumie Wreck-It Ralph jeszcze było przecież Disneya.
O Jezu, to było tak dobre.
To od pewnego momentu te film, Frozen przecież, wszystkie Frozen te animacje się, zmieniły się, bardzo mocno się zmieniły i przestały być takie klasyczne. Disney pokazuje klasę ciągle, nie? Mhm.
Nie, oni wiesz, odeszli od klasyki trochę, ile można robić księżniczki i księciów. Słuchajcie, ja bym musiał kończyć już na dzisiaj. Mimo tak. wszystko.
No skończyliśmy z After Show i skończyliśmy After Show.
Tak, i także ja generalnie muszę rzucić garścią linków teraz. Nasz podcast znajdujecie na ibpodcast.blogspot.com jako Inside Baseball na Facebooku i na YouTubie. Mateusza jako Latawki Wrocław na Facebooku, a mnie jako Konrad Koko Okoński, a także na konradokoński.com. Filipie, czy chciałbyś odesłać słuchaczy na jakąś stronę swoją?
Mam właściwie Twittera, na którym nic nie piszę, ale możecie mnie tam pofollowować. Jak wpiszecie Filip Bartuzzi Twitter, to będę tam ja.
Dobra.
Wysłam jakieś linki z programowaniem.
Jak mniej piszesz, tym lepiej.
Trzeba mi czytać?
Nie trzeba.
Dzięki Filipie bardzo, że wpadłeś do nas dzisiaj. Może zrobilibyśmy z tego jakąś, jak to się nazywa? Od czasu do czasu, jak się mówi.
Podcast z widzem.
Randkę.
Periodykalną rzecz? Nie wiem. W każdym razie dzięki wielkie.
Możemy to wrzucić do krona.
I do usłyszenia następnym razem.
Cześć.
Cześć.
Pewnego razu zsipałem.